Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 351. Ja nazywam się Damian Peluchaka-Dachman i mam w tym odcinku przyjemność gościć Piotra Modzelewskiego.
Witam serdecznie.
Znanego jako gość niedzielny.
Tak, również.
I jako też jeden z prowadzących podcastu Padcast. Witam cię, drogi Piotrze. Już kiedyś mieliśmy okazję spotkać się w wirtualnym studiu, więc...
No tak, ale wiesz, ale to było moje wirtualne studio. Teraz jestem w twoim wirtualnym studiu i no jest podobnie, ale numerek jest wyższy i trochę ci zazdroszczę.
W ogóle co się stało, że postanowiłeś jednak dzielić łoże z Xboxem One? I zastanawiam się, skąd ta decyzja w ogóle. No,
nadszedł ten czas. Zresztą ja wrzuciłem, to było dosłownie, nie wiem, to dwa dni temu, tak? Doszło do właśnie tego incydentu, w wyniku którego pojawiła się elitka pod telewizorem. Natomiast ktoś już mi w komentarzach wytknął pod zdjęciem na naszej padowej grupie, że wspominam o tym od czasu kamienia łupanego i że myślał, że już się nie doczeka. Bo ja de facto o tym mówiłem rzeczywiście od samego początku, że kiedyś będę musiał, bo tak ten stosik ekskluzywów, które mnie kuszą, się robił coraz wyższy i wyższy. Zastanawiałem się, co ewentualnie Microsoft pokaże na tegorocznym E3, ale...
No i był taki jakiś moment, że nie wiem, mówisz, kurczę, muszę zagrać w Quantum Break?
Nie.
Szymon się przekonał do Quantum Break?
Nie, do niczego takiego nie doszło. To znaczy, żeby nie było to nieporozumień, tak? Ja gry Remedy uwielbiam, bo Alana Wake'a przeszedłem w te i nazad nie wiem ile razy, zresztą wcześniejsze tytuły podobnie. Mhm. Natomiast, no, akurat Quantum Break nie był tutaj żadnym takim... No, nie miał jakiejś wielkiej wagi. To znaczy, w pewnym sensie oczywiście dużo miał, tak? No bo chcę w to zagrać, a na PC-cie oczywiście tego nie zrobię, ponieważ mój PC jest dobry do ciągnięcia Excela, ewentualnie jakieś tam...
Montowania filmów fantastycznych i tak dalej.
Nie. Ja nic nie montuję.
To Robert wszystko montuje.
Ja u siebie miałem jakiś taki problem, że jak próbowałem cokolwiek montować, to kończyło się desynchronizacją audio i wideo. Nie wiem dlaczego, ale no, robiłem reinstall systemu, dalej jest to samo, więc stwierdziłem, że pal licho, zostawię to człowiekowi, który ma właściwy sprzęt.
No ale zaskoczyłeś mnie, że akurat w tym momencie, kiedy, wiesz, już za rogiem jest One S i nie wiem, czy One S nie interesuje cię tak bardzo, wiesz, te technologiczne nowinki, które są, to wyjście na telewizory 4K i tak dalej, to nie ma znaczenia po prostu.
To znaczy, wiesz co, tak, telewizora 4K raczej przez najbliższy czas mieć nie będę, nie wiem, jakie tam ewentualnie rewolucje się dokonają jeszcze w tym radosnym froncie technologicznym, bo... No wszyscy starają się nam te 4K wcisnąć w radosny sposób, aczkolwiek no mi się wydaje, że zanim 4K wyląduje u mnie w domu, to jeszcze trochę minie. Do tego też tam się pojawiła obsługa tego radosnego, tego pięknego HDR-u, tak? Który ma niby sprawiać...
Wiesz co, no, ja nie wiem, czy HDR to jest taką bardzo istotną funkcją, bo wydaje mi się, że większość takich rzeczy to jednak możesz uzyskać na tradycyjnych telewizorach. Jak ja odpalam na przykład Wiedźmina, i szczególnie ten dodatek Krew i Wino. Nie wiem, czy już miałeś okazję zagrać.
Nie, ja w ogóle jestem wiedźminowo...
Anty.
Nie jestem anty, broń Boże, tylko że po prostu jakoś tak...
Spotkałeś kiedyś Sapkowskiego Andrzeja i...
Spotkałem, to fakt, ale to nie miało wpływu. Po prostu jakoś tak w zeszłym roku przy okazji premiery Trójki ona mnie jakoś tak obeszła. Ja nie pamiętam, co się wtedy działo, ale ona mnie obeszła. Potem widziałem pierwsze DLC, ostatnio widziałem drugie DLC i stwierdziłem, że już sobie poczekam, po prostu niech oni wyplują całą kompilację i wtedy stracę życie.
Wracając do tego HDR-u, po prostu jest tak kolorowo, jest tak soczyście, wiesz, są takie, taka saturacja barw jest i właśnie mi się wydaje, że po prostu gry mogą zasymulować, nawet na takim zwykłym telewizorze, wiesz, można zasymulować takie efekty, że... dodawanie jakiegoś takiego tylko małego, nie wiem, systemu, ja mówię to mały, że to jest mały system, nie wiem, ktoś może się oburzyć, powiedzieć, że to jest coś dużego, no wiesz, nie robi na mnie wrażenia. Jedynie, co bym się ekscytował, to może tym, że to rzeczywiście jest taka mała, fikuśna, poręczna konsolka i że gdybym zmienił właśnie ten telewizor na 4K, to już bym mógł odtwarzać te ultra Blu-ray, czy jak to się nazywa, no ale to jest...
To znaczy, wiesz, dla mnie rozmiar konsoli jakby tutaj większego znaczenia nie miał z tego względu, że no, słupki nie kłamią jakby i dla mnie dalej moją główną platformą do gier multiplatformowych pozostaje PS4, więc w momencie, kiedy rzeczywiście będę gdzieś tam jechał do domu rodzinnego czy ewentualnie na jakąś działkę, no to PS4 wciskam do torby razem z laptopem i się nie przejmuję, więc rozmiar magnetowidu niekoniecznie mi przerażał. No fajnie by było, gdyby ta cegła od zasilacza była ukryta gdzieś tam w środku. No ale z drugiej strony, patrząc na... Był taki fantastyczny cykl na Techno Buffalo bodajże zrobiony. Console Wars się nazywał i koleś, który tam był, porównywał po prostu krok po kroku te konsole od początku do końca, od zużycia prądu, przez hałasy, decybelomierzem i tak dalej. I no, Xbox One, tak, przy tej swojej wielkości, przy tej takiej obudowie, która w środku ma no, metr sześcienny powietrza, jest po prostu cichszy i lepiej chłodzony. I stwierdziłem, że z racji moich doświadczeń z 360, których miałem 5 sztuk, może warto byłoby jednak mieć tą taką bezpieczniejszą wersję, która jest na rynku od prawie 3 lat. I no, wiemy, że poziom awaryjności nie jest jakiś zabójczy.
No nie, ja też mam ten pierwszy model Xboxa One i jestem pod wrażeniem, że być może właśnie dzięki temu, że teraz gry się w całości instalują, że gra to tylko sprawdza, czy masz kopię na własność, czy nie. To po prostu konsola jest tak cichutka w porównaniu do właśnie do 360, czy nawet do PlayStation 4.
PS4, szczególnie w Uncharted 4, to jest taki turbo odrzutowiec, że ja się bałem. Ja po prostu ją otworzyłem i ją przedmuchiwałem. No serio.
No tylko na słuchawkach wtedy można grać. Wtedy masz ten komfort, że nie słyszysz po prostu, co się dzieje z twoją konsolą i nie masz takich myśli, że może by tą taśmę, czy tam pastę termoprzewodzącą zmienić albo coś.
No w końcu trzeba będzie to zrobić. Niemniej jeszcze wracając do tematu X-a, też myślałem dość poważnie po prostu o tym, że tak jak mówisz, tak, gry się zrzucają na dysk twardy i z tego, co słyszałem, no to przynajmniej póki co nie wiemy nic, żeby One S miał ewentualnie występować w wariancie z dyskiem hybrydowym, no bo Elite ma właśnie hybrydę wpakowaną. I nie wiem...
No, z tego co wiem, to nawet tam... że ja musiałem doczytać, ale to nawet pojawiały się takie głosy, że tam SSD dyski są.
Nie, tam są SSHD w środku, to nie są SSD. Aha. Bo wiesz, 1-terabajtowe SSD to byłyby takie koszta, że ten Elite by kosztował... No tyle co...
No tak, no to musiałby ze trzy razy tyle kosztować.
No właśnie,
niż
ten, ale właśnie tak pomyślałem, że no nie wiadomo nic, czy SK będzie w ogóle to miała, a wiem, że One miał spore problemy momentami z loadingami, że niektóre były naprawdę koszmarnie długie, więc stwierdziłem, że już pal licho, jak brać taką wersję, no to już można teraz, brać teraz.
Tak, no to teraz już jako szczęśliwy posiadacz Xboxa One i prawdopodobnie Golda, o ile się nie mylę.
No był w pakiecie 3-miesięcznym, więc póki co nie szarpnąłem się na żaden abonament.
Tak, nie wiem, czy widziałeś, jaka jest gra teraz w Games for Gold.
Mówisz o Gold Simulator, czy...
The Crew.
Ja ogromnie...
Nie, no bo wiem, że jesteś wielkim fanem gier samochodowych, tak mi się wydaje.
Dobrze ci się wydaje.
I że jesteś w ogóle jakimś takim totalnym wymiataczem Drive Cluba. I zastanawiam się, czy The Crew grałeś kiedyś, czy w ogóle teraz zamierzasz pograć, czy w ogóle cię ten tytuł interesuje?
Znaczy, ja wiem, że do The Crew wyszedł jakiś... No, gigantyczny patch jakiś czas temu, który tam podobno wszystko pozmieniał, model jazdy i w ogóle grafika, ale ja dość intensywnie ogrywałem betę tej gry w momencie, kiedy ona wyszła. Już nie wiem, kiedy to było, nawet półtora roku temu i nie pamiętam, kiedy ostatnio tak się zawiodłem na grze wyścigowej. Więc póki co nie ściągałem jeszcze.
No to ja to nie widziałem bety. Nie wiem, czy to jest wersja właśnie, na pewno jest z patchem, no bo to wszystko jest automatycznie patchowane. Sugerując się okładką gry na Xboxie, wygląda na to, że ona jest razem z tym DLC Wild Run, ale nie jestem na 100% pewny, bo parę razy mi się w grze pojawił komunikat, że może bym chciał sobie dokupić DLC czy coś na stylu, ale The Crew przypomina mi w ogóle mix Forcy Horizon z Need for Speedem. I model jazdy jest naprawdę całkiem znośny. Oczywiście on jest bardzo arkadowy, to nie można mówić, że tam nawet jest tak, nie wiem, półsymulacyjny, pół arkadowy. Nie, on bardziej właśnie w stronę takiej arkadówki się kieruje, ale przyznam, że dzisiaj tak odpaliłem sobie właśnie tę grę, bo czasami tak zerkam, co tam w tym Goldzie za darmo jest, jaka trafiło na The Crew. No i potem jak miałem tylko zobaczyć, jak ta gra wygląda, tak spędziłem z nią 3 czy 4 godziny i muszę przyznać, że po tym jak na przykład Forza 2, mimo że jest świetną grą i na pewno też jest na twoim celowniku.
W sensie Horizon 2, tak?
Horizon, tak, okay. Przepraszam.
Nie, bo wiesz co, bo ja jeszcze trochę kategoriami 360 myślę i pamiętam właśnie...
No Forza 2 to była genialna
gra, tak. 2, tak.
Tylko miała jeden minus, nie miała widoku za kierownicy.
No nie miała, niestety. No ale co zrobić, wiesz, Gran Turismo 6 wyszło 3 lata temu i też w niektórych samochodach, no można powiedzieć, że jest ten widok, a tak de facto masz po prostu czarną płachtę rozpiętą na połowie ekranu i hej, jeździsz z oczu kierowcy.
Ale tak się zastanawiam, że jak na przykład masz kierownicę i masz cały ten taki, wiesz, ze spornikami jakimiś hydraulicznymi, fotelik, że on cię tam trzęsie i tak dalej, to tak naprawdę nie potrzebujesz kokpitu, bo wtedy masz takie wrażenie, że masz dwie kierownice, bo widzisz jedną kierownicę na ekranie, a drugą kierownicę, którą masz fizycznie przed sobą.
Wiesz, to jeszcze może być gorzej, ponieważ może być taki bezczelny dysonans poznawczy, bo w Gran Turismo zauważyłem, że niezależnie od tego, jak mocno jakby skręcasz koła, to koło kierownicy wychyla się maksimum o 90 stopni. Więc po prostu, wiesz, w momencie, kiedy masz rzeczywiście jakąś tam kierownicę Logitecha, która ma 900 stopni obrotu i ty dymasz po prostu 3,5 obrotu w jedną stronę, a kierowca w grze sobie po prostu wychyla tak casualowo swoje kółko, no to może wkurzać.
No to fakt, to fakt. No ale może to się zmieni w kolejnej tej w części Gran Turismo. Jak ona się nazywa?
Gran Turismo Sport.
Sport.
Gloryfikowany prolog.
No, ale ja się obawiam, że oni po prostu pójdą w jakiś ten online, jakoś tak, że nie będzie tej takiej offline'owej kariery. No, ale to jest to temat na inną dyskusję. No, nie wiemy za bardzo, co oni tam wymyślą w Polifonii.
No, póki co właśnie wszelkie plotki wskazują na to, że nie będzie trybu kariery, że będzie tylko tryb online i już wiadomo na pewno, że wykroili zmienne pory dnia i warunki pogodowe, co jest dla mnie po prostu z miejsca jednym wielkim X-em stawianym na tym tytule.
Nie, nie wierzę. Nie wierzę.
Nie,
to
poważnie.
Nawet The Crew jest. The Crew nawet jest. Nie? Nie wiem, co było w becie, ale powiem ci tak, że jeśli chodzi o w ogóle rozmiar świata, mapę, wiesz, nawet ta fabuła, oczywiście fabuła w The Crew jest taka jak w każdej takiej grze.
Ale czekaj, przepraszam, ci jeszcze wejdę w słowo. Tam był ktoś z Breaking Bad, pamiętam, tylko nie pamiętam, czy to był Aaron Paul?
Ale Aaron Paul to chyba grał w filmie.
Nie, to w filmie Need for Speed, ale właśnie mi się coś kojarzy, że w The Crew był ktoś z Breaking Bad.
Być może, ale tak naprawdę taki generowany, renderowany tak fantastycznie filmik widziałem tylko jeden, który pokazuje, jak razem z bratem jesteś na jakimś spotkaniu, tam się coś ważnego takiego dzieje, co powoduje, że ty trafiasz do więzienia. Nie chcę tutaj zdradzać fabuły, bo to wiesz, pierwsze 3 minuty gry to może być dla każdego istotne, dla kogoś istotne, ale w każdym razie fabuła jest taka sztampowa pod tym względem, że trafiasz do pierdziela i po 5 latach wychodzisz i dostajesz propozycję, że jeśli pomożesz FBI stawić przed sądem chyba jakiegoś innego skorumpowanego agenta, jednocześnie rozwalić gang od środka, to wiesz, darowane będą ci wszystkie winy.
Tak, tak, to w becie był ten tryb fabularny. Ja pamiętam właśnie, że to było takie bardzo bardzo mocno modłe Szybkich i Wściekłych.
No, dokładnie. To jest nic, czego byśmy już wcześniej nie widzieli. Niemniej jest to tak delikatnie, rzucone tak na początku, wiesz, okej, okay, żebyś tylko miał jakąś motywację do tych wyścigów, że przyznaję, że mi to w ogóle nie przeszkadzało. A całość gry po prostu wygląda na właśnie taki miks, właśnie tak mozłąte trochę, bo jest policja, uciekasz przez tą policję, no nie, są wyścigi, które się opierają na przykład na tym, że musisz kogoś, ktoś cię prosi o pomoc, no nie, i wtedy zgarniasz gościa i uciekacie przez policję. To trochę mi przypomina bardziej też nawet GTA, ale to jest ten sam motyw jak właśnie w GTA czy Most Wanted, czyli masz gwiazdki i musisz uciec poza zasięg widzenia policji i tak dalej, i tak dalej. Ale to są drobne rzeczy, ale muszę przyznać, że największe wrażenie jednak na mnie robi rozmiar tego świata.
Wiesz,
bo,
no w becie...
to jest mapa Stanów, nie?
W becie właśnie też ta mapa była w całości, więc ja pamiętam, że to naprawdę jak na tamten moment to był przeogromny download, szczególnie, że to miała być beta, która no, miała jednak sporo kontentu wykrojone. I no sama skala jest naprawdę olbrzymia i to jest fantastyczne, tak, że sobie po prostu ustawiasz wycieczkę z Nowego Jorku tam przez Salt Lake City, powiedzmy, aż do Los Angeles, no świetnie, ale no...
Ale wiesz, ja coś takiego chciałem zrobić,
ale ja
bo
to robiłem,
tam zaczynasz...
Ja to robiłem w becie.
Ale ile ci zajęło tak przejechanie takiego?
Wiesz co,
z godzinkę, półtorej?
No nie, to nawet nie jest aż tak straszne. To znaczy, nie. Wiesz, to też zależy od tego, jaki samochód weźmiesz, bo jak jakiś tatusiowóz ewentualnie sobie obierzesz, no to wiadomo, że zajmie to dłużej, tak? Ja pamiętam, że śmigałem moim...
Desert bus jakiś, nie?
Ja pamiętam, że śmigałem moim kochanym Skyline'em GTR R34, więc no...
Nie, wiesz co, bo ja zrobiłem sobie taką wycieczkę na początku, znaczy chciałem zrobić, z Detroit właśnie, bo tam zaczynamy, do San Francisco, ja chcę zobaczyć Golden Gate most i w pewnym momencie po prostu gra mówi, no chyba zabłądziłeś i mnie przeniosła, wiesz, po prostu zniknąłem, zrobiło mi Scotty, beam me up i znalazłem się przed kolejnym etapem, który powinienem według fabuły, nie wiem, kontynuować, od którego powinienem kontynuować, ale później zauważyłem, że jak pojadę sobie, bo tam są takie miejsca zaznaczone jako stacje kolejowe, że wtedy po prostu możesz sobie zrobić taki fast travel do każdego dużego miasta.
Tak, to chyba są lotniska nawet, nie wiem, ale, tak, no, ale coś, tak, coś takiego.
Tak, taką ikonkę, lecieć taki samolocik, super sprawa. I muszę przyznać, że dużo czasu spędziłem po prostu na takim podróżowaniu, bo jak sobie tak po prostu jeździsz z miejsca na miejsce, nikogo nie korzystasz z fast travel, to masz dużo tych takich challenge'y, jak jakieś skoki, jakieś takie, wiesz, slalomy. To mi się bardzo podoba, taki slalom gigant.
Ale wiesz co, te slalomy, przepraszam, ci wejdę w słowo, te slalomy były fajne, ale one były fajne przez pierwszy kwadrans, bo ja pamiętam, że im dalej jechałem, tym się okazywało, że Ubisoft oczywiście, no, wcielił w życie swoją dotychczasową politykę, czyli naładował garłacz po prostu tymi eventami i wystrzelił w kierunku mapy. Ich było tak naćpane. I to jeszcze najgorsze było to, że oczywiście w becie one miały jakieś sztucznie nałożone ograniczenia, typu, że hej, nie możesz wjechać w ten event, dopóki nie będziesz miał tam levelu 58 czy coś takiego, więc teraz tego nie zrobisz. Te prompty, które cały czas raz po razie wyskakiwały, po prostu były tak irytujące, że ja już potem...
Nie, to na pewno pod tym względem troszeczkę zmieni. Być może to też się zmieni, chociaż nie wiem, bo teraz w tym momencie, kiedy gra jest za darmo, to teoretycznie może być dużo więcej nawet graczy, którzy sięgnie po ten tytuł niż wtedy, kiedy ta gra była czy dostępna w zamkniętej, w otwartej becie, czy nawet po premierze. No ale sympatyczna gra. Bardzo mi się podoba też motyw, że GPS jest zamontowany jakby w powietrzu, że jesteś takim trolejbusem, prawda? Zamiast mieć gdzieś namalowany na asfalcie pasek, po którym masz jechać, to...
No to jest na pewno wygodniejsze rozwiązanie, ale ja pamiętam, że przede wszystkim mi strasznie w The Crew przeszkadzała strona techniczna. I nie wiem, czy to się zmieniło, bo to były takie pierdoły, tak, ale no ja już mam tak, że Robert zresztą w którymś podcaście ostatnio powiedział, że zrobi Piotrka Modzelewskiego i się przyczepił do jakiegoś szczegółu, tak jak ja wcześniej do oczu Ratcheta, ale właśnie w The Crew mam tak, że widok z wnętrza pamiętam, to znaczy zacznijmy od tego, że w grach wyścigowych ogólnie, jeżeli masz widok z perspektywy pierwszej osoby, to zawsze, ale to zawsze lusterka wsteczne są oknem na przeszłą generację, działają w niższym frame rate'cie, albo mają po prostu o wiele gorsze tekstury i tak dalej, nie odbija się nigdy w nich samochód, etc. Ale w The Crew pamiętam, że jak grałem, przynajmniej w tą betę, to lusterka po prostu były całe szare i ewentualnie zachodziły lekko po światło od koloru, który aktualnie dominował na niebie za tobą. I to było dla mnie po prostu tak straszne.
Wiesz co, szczerze mówiąc, ja teraz próbuję sobie przypomnieć, czy ten samochód, którym ja jeżdżę najczęściej, chyba Camaro, czy tam w ogóle widać te lusterka? Czy one są teoretycznie poza kamerą, więc nie ma problemu.
Wiesz, no ale jest to pewnego rodzaju rozwiązanie, żeby po prostu wykroić coś takiego i nie ma problemu. Natomiast to właśnie była jedna rzecz. Druga była taka, że strasznie mnie wkurzało to, że w momencie, kiedy się poruszaliśmy po różnym typie terenu, czy w zasadzie przejeżdżaliśmy z jednego stanu do drugiego, to następowała bardzo, ale to bardzo gwałtowna zmiana warunków. W sensie, że mogliśmy jechać, jest dookoła nas piękna zielona trawa, drzewa, prawda, ptaszki ćwierkają, przejeżdżamy dosłownie 150 metrów i nagle panuje śnieżyca. Ja aż to nagrywałem po prostu z bety.
Kondycja sfer normalnie.
Tak, ja to nagrywałem na PS4 z tego względu, że aż nie wierzyłem, że oni coś takiego zrobili. I się pytałem innych ludzi, czy też tak mają, no bo nie chciało mi się po prostu wierzyć, że właśnie na tak krótkim dystansie nagle następuje zmiana pogody i jest lód i tak dalej. I się okazywało...
To jest globalna zmiana klimatu, nigdy nie wiesz, czy po prostu będziesz w najgorętszym dniu, czy najzimniejszym dniu na świecie.
No tak, jakby nie patrzeć.
W historii. Ale a propos technicznych rzeczy, to przyznam, że ja mam jeden problem, ja już musiałem sobie sprawdzić, czy Digital Foundry też odkryło ten problem. Znaczy, to nie jest problem, który odkrywasz na zasadzie, że nikt go nie zobaczy, nie? Wydaje mi się, że jeśli chodzi o frame rate, to ta gra ma dobry frame rate, w tym sensie, że masz to stałe 30 klatek, bo ja to widziałem nawet na tym Digital Foundry, tym filmiku. Ale jest coś takiego, że w momencie, kiedy dużo się dzieje rzeczy na ekranie, jakby siada dynamika. Jakby trochę, jakbyś wtedy, nie wiem, w jakąś taką niewidzialną galaretę wszedł, że wszystko po prostu gdzieś inaczej pływa. No nie wiem, jakby to powiedzieć, ale miałem wrażenie, że nagle prędkość gry siada. Czuję się, że przy jakimś takim, nie wiem, zatłoczonym miejscu, gdzie jest dużo samochodów, ja tracę na kontrolę tylko właśnie ze względu na to, że jest albo jakiś problem właśnie z frame rate'em, który według Digital Foundry nie istnieje, albo przynajmniej nie jest taki znaczący, albo po prostu moja konsola gdzieś zaczyna mieć problemy z obliczaniem tego, co się dzieje. I zrobiłem kilka filmików też, bo na Xboxie jest też sama funkcja, co na PlayStation 4, prawda? I też zrobiłem parę filmów, gdzie chciałem to udokumentować, ale na dłuższą metę, powiedzmy, to tak bardzo nie przeszkadza, ale jest irytujące, jeśli się zdarza to w jakimś takim wyścigu, gdzie musisz na przykład omijać te samochody, które nie biorą udziału w wyścigu, nie? Które są na tych zatłoczonych ulicach. Ale nie, podoba mi się, w ogóle to jest taka rozbudowana gra, że tam nawet takie elementy są jak ten Monster Truck. Nie wiem, czy się bawiłeś to w becie, że masz jakieś takie rampy, po których jeździsz, jakieś takie punkty zbierasz, no po prostu...
Ja nie pamiętam,
naprawdę...
nie pamiętam, czy to w becie w ogóle było.
No, ale sympatyczne, ja nie chcę, żebyśmy za dużo czasu i tak żebyśmy poświęcili sporo, ale właśnie chciałem cię zapytać, czy już masz Forza 6 albo Forza Horizon 2?
Nie, jeszcze nie, póki co grałem tylko dema, bo generalnie rzecz biorąc ja kupiłem Xboxa w tym konkretnym momencie z tego względu, że lada dzień dosłownie kończy się ta magiczna promocja, zniżka za Gamerscore i zależało mi dość mocno na tym, żeby z tego ewentualnie skorzystać, co mi się udało, dzięki Szymonowi, który podrzucił mi zniżkę za swoje 150 tysięcy Gamerscora, o których ja mam chyba 15 tysięcy, także dokładnie 10 razy mniej, pozdrawiam. Tyle co na Xboxie, tam w Mass Effectach zdobyłem. W każdym razie właśnie zależało mi na tym, ale niestety w momencie, kiedy korzystało się z tej promocji, w sensie z tej zniżki za Gamerscore, nie można już było skorzystać z gier po złotówce. A zasadzałem się właśnie na to, żeby wziąć sobie Forza Horizon 2 i ewentualnie do tego Sunset Overdrive albo Tomb Raidera, no i niestety nie wyszło. Promocje nie łączą się.
Ja wiem, że Drive Club po prostu miażdży, jeśli chodzi o grafikę, że to też nie da się tak za bardzo porównać, ale jako pewnie posiadacz Xboxa 360, to grałeś w Forza Horizon 1, nie?
No ja Forza Horizon 1 dostałem do recenzji i byłem nią po prostu tak zachwycony, że wystawiłem jej 9,5, także to pamiętam na zawsze w moim sercu.
Tak, że Forza Horizon w ogóle pierwsza jest lepsza od dwójki. Dwójka mi się tak nie podoba, mimo że technologicznie oczywiście jest dużo lepsza, ma otwarty świat, już nie jeździsz po jakichś tam zamkniętych torach, tylko możesz nawet sobie skróty przez pole urządzić i masz już wyścigi organizowane pod tym kątem też. Ale jednak Forza Horizon pierwsza była dużo, dużo dla mnie ciekawsza pod względem tego, że ja po prostu wiedziałem, ja czułem, co mam dalej robić, wiesz, że po prostu od wyścigu do wyścigu jakoś tak płynnie przechodziłem. Tutaj w Forza Horizon 2 nie za bardzo i tak zastanawiam się, czy podoba ci się w ogóle pozbawiając się te wyścigi na Xboxie, czy jednak wiesz, że chyba więcej czasu po prostu spędzisz jednak z PlayStation 4, jeśli jakiś nie, chociaż teraz pewnie żaden dodatek do Drive Cluba nie wyjdzie, nie?
Nie, to znaczy Sony same do końca nie wie, co teraz zrobić z tym Fantem. Oni wprawdzie mówili, że inne studia będą dalej się tym zajmowały, no ale minęło już trochę czasu i na horyzoncie oczywiście kompletna cisza, więc podejrzewam, że wraz ze śmiercią Evolution niestety Sony postanowiło uciąć po prostu łeb jednemu z najfajniejszych racerów, jakie w ostatnich latach
na szczęście
mieliśmy.
Chyba wielu pracowników z Evolution przeszło do Playground Games.
To znaczy nie, oni nie przeszli do Playground, tylko tam się zdaje, że w ogóle jakiś tak masowo przemigrowali do Codemasters, także...
Wow.
Może tam być dość ciekawie, bo ja pamiętam jeszcze, jak Evolution robiło serię WRC na PS2, w którą też się zagrywałem jak głupi. I wydaje mi się, że wraz z tym, jaki renesans rajdowy teraz nadszedł w związku z Dirtem ostatnim na konsole i na PC-ty, no to wydaje mi się, że może z tego wyjść naprawdę coś fajnego.
Zauważ, że na PlayStation 4 to nie ma jakiegoś, oprócz Drive Clubu, to nie było takiego tytułu, który by był wyjątkowy właśnie ze względu na tą konsolę, no ale... że cały czas czekamy na Gran Turismo i być może jeszcze będziemy czekać na to parę lat i tak naprawdę, no nie wiem, no nie mam jakiejś motywacji czy co.
Dla mnie to w ogóle było straszne, no bo Drive Club się pojawił jakoś w 2014 roku pod koniec, czyli rok po premierze sprzętu, a jakoś w mojej głowie zawsze było tak, że na premierę konsoli nowej musi się pojawić jakaś wyścigówka, chociażby dlatego, że one bardzo fajnie demonstrują nowe możliwości, więc... No na start PS3 mieliśmy MotorStorma pierwszego, też zresztą Evolution, który miał jak na tamte czasy błoto takie, że wszyscy płakali przed telewizorami. I jakby strasznie mi brakowało jakiegoś takiego tytułu na wyłączność. No Xbox dostał z miejsca Forza 5, która no wprawdzie borykała się ze sporymi problemami w związku z konstrukcją, no bo mikropłatności tam wyskakiwały na każdym kroku, ale no de facto coś było. A na PlayStation, no to w pierwszej kolejności chyba wyszło Need for Speed Rivals, które no, moim zdaniem nie było dobre, mówiąc dyplomatycznie.
Nie. Nawet fani Need for Speed raczej nie mogą powiedzieć, że to był udany tytuł. No ale możemy zahaczyć tak troszeczkę o E3, bo wiem, że na pewno śledziłeś. Nie wszystkie konferencje oglądałeś albo starałeś się?
Ubolewam, że niestety nie wszystkie, ponieważ nie wystarczyło mi siły, tak, żeby połączyć pracę razem z Bethesdą o 4 rano i Sony o 4 rano.
Ale Microsoftu widziałeś, tak?
Microsoftu widziałem na żywo, zresztą robiliśmy relacje z EA. Z EA nie robiliśmy, aczkolwiek chyba oglądaliśmy w kupie, coś mi się tak kojarzy. Natomiast niestety, ale na Microsoft nasz livestream postanowił, że wysiądzie i w ogóle tam były różne radosne przetasowania, więc...
Ale widziałeś Horizon 3?
Widziałem Horizon 3 zrobiony w Australii i dziwiłem się, dlaczego nie jest do góry nogami.
No to prawda, chociaż trochę wywrócili cały system do góry nogami, jak powiedzieli, że ta gra wyjdzie po prostu na wszystkie możliwe sprzęty Microsoftu, znaczy systemy Microsoftu. W tym momencie oczywiście dwa, no nie, ale jakby liczyć na przykład, nie wiem, Project Scorpio jako osobny system, to właściwie na trzy systemy, tak? Na Xbox One, na Project Scorpio i na Windows, na PC z Windows 10. Ale no, ja się rozpływam, jak widzę takie filmiki właśnie, że tak jeszcze ociekające troszeczkę MotorStormem. Nie wiem, czy ty wyczułeś ten vibe.
Może nie pierwszego, ale Pacific Rift was strong in this one.
Tak. Zresztą Pacific Rift jest moim ulubionym MotorStormem.
No to tu akurat się nie zgadzamy. Ja najbardziej lubię jedynkę. Pacific Rift jest dla mnie troszkę niżej, a potem jest katastrofalny Apocalypse.
No, ja niestety w Apocalypse grałem tylko w tej wersji cyfrowej, która ze względu na poprawność polityczną, nie wiem, czy pamiętasz, została pozbawiona filmów przerywnikowych.
Ale te filmiki przerwnikowe, z tego co pamiętam, i tak były zrobione w takiej konwencji motion comic, więc to za dużo nie straciłeś.
Tak, chodzi o to, że po prostu nie wiedziałeś, bo tam jednak te wyścigi, one były tłumaczone jakoś fabularnie, że i czasami podczas wyścigu było jakieś odniesienie do tego, co pojawiło się w kascence i po prostu mnie to strasznie wybijało, ten brak kontekstu. W samym wyścigu oczywiście to nie ma znaczenia, no bo wiesz, masz punkt A, masz punkt B i musisz jak najszybciej przejechać, wiesz, między nimi. Ale jakoś tak strasznie to było dziwne i no, to sprawiło, że ja w ogóle nawet dużo czasu nie spędziłem z Apocalypse. A Pacific Rift mi się bardzo podobało, szczególnie, że to była taka gra, która nie wiem, jakoś strasznie mi się podobało to, że tam zresztą to oczywiście jest w każdym MotorStormie, ale że masz możliwość po prostu wyboru trasy, że wiesz, sam wyszukujesz skróty i tych skrótów jest dużo. Że to nie jest jeden jakiś taki skrócik, który znajdziesz na całą mapę, tylko właściwie to jest tak, że w każdym momencie możesz zmienić i jakimś innym szlakiem pojechać. I to było super. I ja zastanawiam się, czy ta Horizon, część trzecia, no nie, Forcy, będzie miała jakieś takie właśnie elementy jak z tego. No wygląda na to, że tak.
Wiesz co, wydaje mi się, że po dwójce i tym jak notorycznie mogłeś rujnować jakiemuś biedakowi winnicę, bo mnie to strasznie bolało. Autentycznie, bo jeszcze u kumpla też już grałem w pełną wersję i no, zauważyłem, że właśnie takich możliwości, żeby komuś na przełaj przelecieć przez jego radosne grządki jest od groma, więc...
A to zabawne są już, bo ja mam tak w filmach, ale w grach nie, to jest zabawne.
Nie, ale właśnie stwierdziłem, że wydaje mi się, że w trójce też to będzie, tylko ewentualnie może Playground tutaj zastosować taką niezbyt sympatyczną technikę i po prostu postawić na naszej drodze drzewa.
No.
No z racji tego, że wygląda
to
przynajmniej...
Drzewa były, zresztą w Forza Horizon jest taki wyścig, że musisz właśnie bardzo szybko przejechać na przełaj jeden fragment i właściwie dużą część tego terenu stanowi las. I jazda po prostu, tylko że akurat w Forcie to jest ułatwione o tyle, że masz ten przycisk przewijania. Więc możesz sobie cofnąć, poprawić ścieżkę i tak dalej, więc to jest jakby... Mniej utrudnione.
No ja niestety jestem zły i z tego nie korzystam.
Znaczy, to jest tak, to jest właśnie problem, że jak masz to pod ręką, to korzystasz z tego, ale grając w Drive Cluba, tego tam nie ma. W The Crew też ciężko mi byłoby się przestawić, ale no, powiedzmy po pół godziny już nie było problemu. Też tego nie ma. Zresztą w The Crew są po prostu krótsze wyścigi. Nie masz takiej, nie irytujesz się, wiesz, że tracisz na coś, nie wiem, 6, 7, 8, 10 minut. I wiesz, nagle przegrywasz, nie? Bo w tym momencie, bo The Crew to musisz za każdym razem wygrywać, nie? Ten,
to znaczy,
dziwny
wiesz,
system jest.
wracając do Forza Horizon, to generalnie rzecz biorąc do dwójki, tak, w tym konkretnym wypadku, ja mam takie przeświadczenie, że z racji tego, że oni wzięli model jazdy, czy który bardzo mocno przynajmniej oparli o to, co mamy w Forza Motorsport, tak, czyli teoretycznie w symulatorze, to dla mnie jest to taki idealny mariaż, ponieważ z jednej strony masz otwarty świat, masz masę samochodów, które możesz tuningować, a z drugiej strony masz właśnie ten model jazdy, który był ustawiony na symulację, nadal daje naprawdę od cholery zabawy i ja nie mam najmniejszego powodu, żeby przestawiać go na cokolwiek mniejszego, a z drugiej strony, jeżeli już ustawiam na symulację, to chciałbym też dostawać bonus w postaci hajsu za wyłączenie właśnie tego rewindu radosnego. I jakoś tak mam, że albo gram 100% tak, albo 100% nie.
No ale to mówisz, że jesteś takim totalnym hardkorem. Wszystko
no tak,
manualne,
tylko że robię to tak na padzie. Mhm. Ale jeszcze właśnie, jeszcze muszę teraz przetestować, ponieważ razem z konsolą dostałem tego pada Elite radosnego, pięknego.
I już bawiłeś się tam z ustawieniami tych łopatek.
Wiesz co, jeszcze nie, ale właśnie teraz jak rozmawialiśmy, to wpadłem na genialny pomysł, ponieważ mi zawsze strasznie przeszkadzało w Fordzach wszystkich to, że sprzęgło wędrowało pod przycisk, który był cyfrowy, w sensie pod bumper, gdzie de facto no, w momencie, kiedy jeździsz, to nie do końca tak działa. I po prostu trochę trudno mi było to wyczuć, więc stwierdziłem, że teraz może po prostu jak sobie to podepnę pod którąś z łopatek, to będzie mi się lepiej jeździło właśnie z manualną ze sprzęgłem.
No ale te łopatki, one są analogowe?
Nie wiem, ale spróbuję.
Ale wiesz co, zaskoczyłeś mnie tutaj takim poziomem szczegółowości, jeśli chodzi o sprzęgło, że czy jest w ogóle jakaś taka gra, w którą grałeś, gdzie to sprzęgło rzeczywiście było takie analogowe?
No wiesz, problem polega na tym, że w momencie, kiedy odpalasz teraz jakąkolwiek grę samochodową, to raczej samochody w niej posiadają skrzynie półautomatyczne. Te wszystkie radosne Porsche Doppelkupplung z Getriebe i tak dalej. Te radosne.
No bo jako kierowca to ja cię w 100% rozumiem. No nie? Tylko tak próbowałem sobie to przełożyć na to, na właśnie grę i ja w grach nigdy nie korzystam ze zwykłej skrzyni biegów, bo jednak ja jestem nastawiony na taki bardziej arkadowy system. Mózg mi inaczej pracuje. Nie wiem, czy pewnie musiałbym się przyzwyczaić, no bo tak jeździsz samochodem, też się przyzwyczaisz do tego i nawet ja nie wyobrażam sobie, żebym na przykład normalnie jeżdżąc samochodem przeszedł na jakąś automatyczną skrzynię biegów i tam wiesz, dwa biegi tylko, no nie, tam nie wiem, miasto i autostrada czy coś w tym stylu. Ale z drugiej strony właśnie w grach, no tak, to byłoby ciekawe. Tak, musisz mi koniecznie powiedzieć, czy to się udało ci zrobić. Ja jak, kurczę, nie poluję na tego pada, ale kto wie, czy takie właśnie drobne rzeczy nie sprawiają, że wiesz, warto taki gadżet posiadać, nie? Bo być może w jakiejś innej grze to by się dało jakoś zastosować. Ja wiem, że są ograniczenia, jeśli chodzi o skokowość spustów, nie? Że tam możesz sobie zmniejszyć tę skokowość i na tym jakoś to inaczej wygląda. Pewnie można sobie wysokość analogów, takie rzeczy, grzybki zmienić.
Są grzybki w zestawie, jest też inny D-pad, bo jakby seryjnie tak montowany jest to taki, który stanowi jakby talerz, nazwijmy to, a ewentualnie można sobie po prostu taki typowy krzyżak w kształcie plusa zmienić. Ale no łopatki, kurczę, właśnie nie jestem pewien. Wydaje mi się, że one też mogą być cyfrowe, teraz jak o tym powiedziałeś, to miałoby w sumie sens, ale no nie wiem, zobaczymy.
Bo z tego, co wiem, tam prawdopodobnie możesz zaprogramować tego pada tak, że to będzie jakikolwiek przycisk, no nie? Nawet jeśli to by miał być jakiś przycisk, który byłby normalnie pod bumperem, ale to jest ciekawe. To jest ciekawe bardzo.
Wiesz, w ogóle z drugiej strony jeszcze też ciekawe jest to, czy w ogóle Forza rozpatruje sprzęgło w kategorii przycisku, znaczy w kategorii po prostu funkcji analogowej. Czy nie jest tak, że no bo w Fordze trzecią przede wszystkim bardzo dużo właśnie grałem w ten sposób, że miałem sprzęgło pod jednym z bumperów i no gra sobie normalnie z tym radziła, tylko teraz właśnie pytanie, czy ewentualnie gdyby ustawić to pod trigger, który jednak ma rozpoznawanie siły nacisku, czy rzeczywiście jakakolwiek różnica by była.
Ale to by była miazga, jakby się okazało, że tak, że jest, bo ja bym podejrzewał, że polifony mogłoby coś takiego zastosować, że wiesz, dlatego dla 0,01 promila graczy oni by coś takiego zrobili, bo tam jest ten poziom szczegółowości w tych samochodach premium, no nie, czy w ogóle w sterowaniu, ale z drugiej strony też nigdy nie sprawdzałem tego, więc Turn 10 może bym nie posądzał o to. Szczególnie, że nie mają taki tryb wydawniczy, że oni muszą co dwa lata nową Forcę wydać. To niemniej, no, zbiłeś mi tutaj ćwieka, no, muszę przyznać.
Wiesz,
bardzo
no,
ciekawe.
Polifony w ogóle ma bardzo ciekawe podejście, ponieważ większość gier PS3-kowych, no bo teraz już wiemy, że po którejś tam aktualizacji oprogramowania PS3-ka obsługuje też DualShocka 4, który, no, nie oszukujmy się, jest o wiele wygodniejszy niż to, co nam fundowali przez pierwsze 15 lat. I problem polega na tym, że Gran Turismo jest jedną z nielicznych gier. Gran Turismo 5 i 6 to są jedne z nielicznych gier, w które na DualShocku 4 nie zagrasz.
Nie ma takiej możliwości, czy po prostu nie wygrywa?
Chodzi o to, że DualShock 3 był skonstruowany w taki sposób, że wszystkie te klawisze geometryczne, jak to ja mówię, czyli kwadrat, trójkąt i tak dalej, były analogowe, rozpoznawały 256 poziomów nacisku, a DualShock 4 ma cyfrowe, jest 1 albo 0.
Nie gadaj.
Poważnie. I Gran Turismo 6 i Gran Turismo 5 po prostu nie zagrasz, bo kontroler nie będzie obsługiwany.
Wiesz co, czy jakby ktoś odkrył przede mną jakąś taką wielką tajemnicę wszechświata? Serio, ja bym w życiu, znaczy ja wiem, że na przykład przyciski mogą się popsuć, jak na przykład mam czasami X-a tak mocno wciśniętego, no nie, to ja rozumiem, że po prostu ten poziom nacisku mi się zmienił ze względu na to, że po prostu go użytkuję bardzo długo, ale to jest niesamowite. To jest niesamowite, bo to pokazuje, że jest w ogóle, że te pady mają coś takiego, co mało kto tak naprawdę może wykorzystywać, że zastanawiam się, w jakich grach tak naprawdę gdzieś ktoś z tego korzystał, no nie, bo ja rozumiem na przykład dwa poziomy nacisku, nie, że jakiś taki, nie wiem, no strasznie, to czuję się po prostu taki malutki, jakbym po prostu nigdy pada DualShock 3 nie widział, bo to wydaje się, że to takie, no nieoczywiste dla mnie, no nie, ale no.
No ale wiesz, zabawne jest to, że to też było we wcześniejszych, bo ja pamiętam, że jak grałem w Gran Turismo 4 jeszcze na PS2, i jest takie wyzwanie, bo tam były różne misje i pamiętam, że jest takie wyzwanie, o którym w ogóle ostatnio przeczytałem na Road and Track bodajże, że jest to najtrudniejsze wyzwanie w grach wyścigowych, polegające na tym, że lądujesz na Nürburgringu w Mercedesie SLR, tym starszym, robionym we współpracy z McLarenem, i przez 2,5 minuty, czy nawet więcej, przed tobą wypuszczane są stare modele Mercedesa, ty ruszasz właśnie po tych 3 minutach coś takiego i musisz wyprzedzić je wszystkie przed końcem kółka. I pamiętam właśnie, że stojąc na tym konkretnym wyzwaniu, bawiłem się, jeszcze wtedy nie miałem przełączonego pod... No wtedy nie było jeszcze triggerów w padzie od PS2, tylko były po prostu przyciski, tak? Ale pamiętam właśnie, że siedziałem i bawiłem się tym X-em odpowiedzialnym wtedy za gaz i właśnie patrzyłem sobie na poziomy gazu i on wtedy już też na to reagował. Nie wiem, czy na PS1 też, ale na PS2 na pewno to było.
I teraz zastanawiam się, dlaczego oni z tego zrezygnowali na rzecz cyfrowych.
No właśnie, właśnie z tego powodu, o którym powiedziałeś przed chwilą, czyli... Które gry to wykorzystywały? Prawie żadne.
Że pady są strasznie drogie i wydawałoby się, że jakby zaoszczędzili, to może by sprawili, że ten pad był dużo tańszy, ale pewnie zamiast tych analogowych przycisków zdecydowali się na touchpad, który też właściwie w grach jest coraz mniej wykorzystywany. Przeważnie to jest jako dodatkowe do przyciski, nie? To by się przydało do takich gier jak na przykład Okami, że zamiast rysować okami analogiem, czy tam nie wiem, move'em, po prostu miziasz palcem na touchpadzie i to byłoby dobre.
Ale wiesz co, no ja się przyscę może trochę do tego Destiny, no bo ja w nim utopiłem chorą ilość godzin, ale to też byłoby bardzo fajne, no bo w momencie, kiedy jesteś w trakcie walki, to Destiny nie ma żadnego szybkiego dostępu do menu. I podejrzewam, że można było po prostu zrobić tak, żeby pod touchpadem jakiś gest zapisać, to znacznie by skracało ten czas, no bo w momencie, kiedy boss do ciebie napierdziela, no to niekoniecznie masz moment, żeby odpalić menu i zaaplikować syntezę.
No właśnie, no ale może się coś zmieni, z PlayStation 4K, czy tam Neo.
Tak, wyciekły ostatnio właśnie patenty japońskie na nowy kontroler od Sony, który wygląda jak zmutowany DualShock 4.
Ale to jak to zmutowane? Jeśli chodzi o ergonomię, czy jakieś dodatki?
Wiesz co, są...
Dorzucili ekran.
Nie, ekranu nie ma, Boże broń. Natomiast no, jest tak, że touchpad na przykład jest mniejszy i są pododawane dodatkowe przyciski między D-padem a analogiem jakby, pod kciuk. Czy tam, gdzie trzyma się palec wskazujący na przykład, znaczy przepraszam, wskazujący palec serdeczny. Takie trochę właśnie na modłę łopatek i w ogóle on jest kosmicznie zmodyfikowany, bo tam są chyba 3 warianty. Jeden z nich w ogóle zakłada, że zamieniamy gałki analogowe razem z przyciskami miejscem, czyli analogi idą na górę, klawisze idą na dół. To, nie, to jest coś dziwnego.
No ale to jest, no może to jest właśnie ta odpowiedź na elitę, nie? Na tego pada.
Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia.
Kto wie, no nie? Chociaż ja przyznam, że byłem bardzo zasmucony, że nie pochwalili się tą nową wersją konsoli na E3. Że Sony po prostu zdecydowało się chyba oddać w tym momencie ruch Microsoftowi i Microsoft wyskoczył jak Philips Konopi z tym projektem Scorpio. I nie wiem, w ogóle myślisz, że to będzie coś istotnego, że ten projekt Scorpio coś namiesza, że to będzie coś na miarę nowej generacji, czy raczej to będzie trochę nie wypał, nie? Bo do tego czasu już będzie tak duża baza tych użytkowników normalnej wersji konsoli, że tak się wyrażę, że to będzie jak nie wiem, jak dodatek PlayStation nie PlayStation, tylko dodatek do kontrolera Wii, ten Motion Plus, że właściwie wprowadzał bardzo rewolucyjne zmiany, bo był przenoszony jeden do jednego, tam było, że precyzja była doskonała w ogóle w tych grach, które to wykorzystało, ale okazało się, że tak mało ludzi jest tym zainteresowanych, że nawet taka drobna rzecz, która właściwie nic nie kosztowała, bo w niektórych grach dodawali za darmo Motion Plus, sprawiło, że i tak zwyciężyła ta starsza, zwykła wersja Wii i jego kontrolera. Więc zastanawiam się, co może Scorpio zmienić tak naprawdę.
To znaczy, wiesz, no Scorpio... Phil Spencer nam wielokrotnie mówił, że nie będzie... Nie będą w rozkroku międzygeneracyjnym, tak? Że w momencie, kiedy pojawi się nowy Xbox, to będzie to rzeczywiście już nowa platforma jakby, która będzie się zaliczyła do nowej generacji. I de facto, jeżeli się bardzo mocno uprzemy, no to te konsole, które obecnie mamy w domach, wyszły w 2013 roku. Ten tradycyjny cykl generacyjny trwał około 5 lat, więc no skrócenie go o rok w momencie, kiedy wiemy, że postęp technologiczny no, jest tak szybki, jakby wielką zbrodnią mi się wydaje nie będzie, no i już zostały wytknięte pewne zmiany, które zachodzą, które wynikałyby przynajmniej z renderów. I nie mówię tutaj o tych wspaniałych linijkach, które inżynierowie Microsoftu z wypiekami na twarzy mówili, że są w stanie generować najwyższej jakości piksele.
Tak, to ja już po prostu... Ja przyznam się, że jak widziałem ten tekst na oczy dopiero wklejony na memie, to po prostu uświadomiłem sobie po prostu, jakie bzdury tam po prostu gadali na tym. Bo oglądając ten film, to mi tak tylko przeciął, wiesz, gadające głowy wybrali
tak,
sobie
tak, tak.
Różnych przedstawicieli jakichś studiów, nie? Tam był Todd Howard i jeszcze paru innych takich znanych osób. I właściwie nic konkretnego nie powiedzieli.
Ale wiesz co?
Tyle, że wiesz, na mocniejszym PC-cie będziemy robić ładniejsze gry, no i tyle.
No tak, tak, mniej więcej. Tylko tutaj pojawia się ten problem, że oni nam pokazali rendery. Oczywiście nie wiemy, na ile te rendery są dokładne, ale no Digital Foundry tam widziałem, że już się oczywiście zabrało, wzięło lupę i spojrzało i wynikałoby z tego, że no są dość poważne zmiany w architekturze systemu i prawdopodobnie mimo faktu, że będzie to oparte dalej o x86, to będzie najprawdopodobniej 12 GB RAM-u, nie będzie pamięci SRAM w ogóle, więc no zobaczymy, co ciekawego z tego wyjdzie. Ale z drugiej strony, jeżeli mówimy już o takich zmianach, no to PlayStation 4 Neo też nie jest po prostu podbitą PS4, a są pewne zmiany i wygląda na to, że robienie gier na tą konsolę będzie się dość mocno różniło od tego, co jest w wypadku konwencjonalnej PS4, nazwijmy to.
Znaczy ja bym chciał, żeby oni znaleźli jakiś taki sposób, że okej, otwieramy jednak nową generację, że to będą nowe konsole. Nie ścieniamy, że to będą po prostu konsole, które mają odpalać te stare gry i nowe gry i tak naprawdę gra będzie wydawana na jednej płytce, ale będzie można ją zainstalować na starym i na nowym systemie. Tylko po prostu oni wykorzystają te jakieś kruczki prawne w nadawnictwie, może, że nie będzie problemu z, na przykład z licencją wydawania gier z poprzedniej generacji na nową generację. Tak jak na przykład jest z 360. Ale sama idea właśnie Scorpio mnie o tyle ciekawi, że tak jak powiedziałeś, że ta moc obliczeniowa tej konsoli, przynajmniej tak dedukując z tych renderów, z tego co widać z tej architektury pokazanej właśnie na tych migawkach, no sprawia, że albo oni w pewnym momencie zmienią całkowicie narrację i teraz tylko tak mówią, żeby nas uspokoić, że to nie jest nowa generacja, albo się szykuje naprawdę coś dużego, czy nawet no, nie możemy się domyślać, bo może się okazać, że Project Scorpio to tak naprawdę to będzie jakiś taki PC firmowany przez Microsoft, na którym będzie można oczywiście mieć Windowsa 10 i właściwie to może być właśnie maszyna z Windowsem 10.
Wiesz, coś na modłę Alienware'u, tak, i Steamboxa.
Tak, że chodzi mi o to, że po prostu on się nazywa Project Scorpio, a nie Xbox Scorpio albo cokolwiek innego, tylko dlatego, że wydaje mi się, że to będzie maszyna, która będzie tak naprawdę maszyną, na której będzie chodził już właśnie Windows 10, ale będzie on jakoś tak, nie wiem, może wstecznie kompatybilny, czy coś w tym stylu. No, ciężko mi po prostu tak myśleć o tym, co oni chcą zrobić, dlatego że rzadko się zdarza, że ten wyścig zbrojeń zaczyna się tak wcześnie, że zaczyna się w środku istniejącej generacji, bo w tym samym momencie zupełnie nie mówi się o tym, jaką konsolą będzie na przykład Nintendo NX.
No Nintendo NX w ogóle jest trzymane pod plandeką tak szczelnie, że nie mamy zielonego pojęcia, co z tego wyjdzie.
Tak. Na E3 pokazano tylko tą nową Zeldę i że mówi się, że po prostu ta gra będzie wyciągać siódme poty z Wii U. No ale no, co w takim razie z Nintendo NX? Gdzie tu jest krok, nie? Gdzie Nintendo po prostu zmierza ze swoimi tymi decyzjami? Chyba, że chcą tak być, że wiesz, że nie pokazujemy, dopóki nie będziemy mieć tego sprzętu gotowego i nie możemy powiedzieć wam, że dzisiaj go zapowiadamy, jutro możecie go kupić.
Znaczy, to by było dobre. Wiesz, wydaje mi się, że niekoniecznie, bo Sega Saturn nas nauczyła tego, że zapowiadanie sprzętu tak wcześnie nie jest najlepszym pomysłem. Mm-hmm. Bo pamiętam, że właśnie to Saturn, tak mi się wydaje. Saturn tak. Na pewno. Tak? On konkurował z PS1, bo mi się już po prostu te konsole...
Tak.
No to właśnie Sega Saturn był taki radosny patent odwalony przez Sega na E3, że wszystkim powiedzieli, że premiera konsoli będzie za 3 miesiące, po czym wyszli na E3 i powiedzieli, hej, jutro będzie w sklepach. No. Więc wydaje mi się, że z jednej strony... To znaczy oni wtedy strasznie wkurzyli deweloperów też, nie, no bo no, masz kwartał, żeby skończyć grę i nagle się okazuje, że musisz oddać ją jutro. Więc oni nie byli zadowoleni, natomiast no, generalnie rzecz biorąc wydaje mi się, że publiczność lubi wiedzieć o tym, że musi przygotować sobie dość spory zasób gotówki na tak. nowy sprzęt, na który czekają, więc posunięcie tego typu raczej teraz no, nie odbiłoby
znaczy,
się.
Raczej... Znaczy, ale tak pół roku to już by było bardziej
nie,
okej.
Pół roku byłoby okej, tylko wiesz, to powiedziałeś jutro, więc tak od razu mi się przypomniał
Nie,
Saturn.
No tak mówię, że być może tak Nintendo chce to rozplanować, no bo... Trochę nas Sony i Microsoft przyzwyczaili do tego, że te premiery tych nowych generacji są zsynchronizowane. Że tak zostało tych mało groszy na rynku, że oni jeszcze potrafią się dodatkowo tak zsynchronizować. Że niemal w tym samym momencie wydają nowe sprzęty. I jeśli chodzi o Xboxa 360 PS4, tam była tylko różnica roku, nie wiem, mniej więcej. Ale jak sięgnąć, wiesz, pamięcią, no to jednak tam były, po parę lat była różnica, nie? Że tam był Dreamcast, było PlayStation 2, później był Xbox, zawsze tam była jakaś taka przerwa.
Nie, wiesz, patrząc na to, jaki był rozstrzał pomiędzy pierwszą a ostatnią konsolą w generacją, to rzeczywiście, no bo Dreamcast wyszedł przecież, znamienita data 9 września 1999, a Xbox pojawił się... Pod koniec 2001, pamiętam właśnie, że start Xboxa był bardzo dużą imprezą w związku z tym, że to była pierwsza taka właśnie rozrywkowa impreza i jakby Ameryka stająca na nogi po 11 września. Więc no tutaj były 2 lata różnicy, no i rzeczywiście... Ale wiesz, z drugiej strony patrząc na to, co Nintendo zrobiło, no bo nie do końca wiemy, jak można klasyfikować Wii U.
Mhm.
Czy
że jako taką martwą konsolę, która jest...
Nie, wiesz, co mi bardziej chodzi po prostu o to, do której generacji ona przynależy, ponieważ ona jest mocą porównywalna z PS3 i Xboxem 360, natomiast no wszyscy fanboje Nintendo się upierają, że to Nintendo rozpoczyna nową generację i Wii U jest niby na równi z Xboxem One i PS4, co jest bzdurą, no. Przynajmniej moim zdaniem. I wiem, że ktoś mnie zaraz zje w komentarzach.
Nie, no ja się zgadzam z tą, że jeśli chodzi o technologię, to nie możemy mówić tutaj absolutnie o nowej generacji albo otwieraniu generacji. Z drugiej strony jest coś takiego właśnie w tych konsolach Nintendo, aczkolwiek w Wii U dużo, to jest dużo mniejsze miało znaczenie, czyli wprowadzenie jakiegoś takiego nowego gimmiku, takiej nowości do gry, do sterowania i tak dalej. I mimo, że Wii było no, technologicznie no bardzo daleko
no,
za 360.
Dwa GameCube'y sklejone taśmą klejącą.
Tak, dokładnie. To jednak no, namieszało na rynku okropnie i sprawiło, że właściwie i Microsoft i Sony musieli na to zareagować. I stworzyli własne kontrolery ruchowe, które może nie zyskały takiej popularności, ale jednak no Wii wyznaczyło trend.
Ale ja postawię tutaj dość odważne stwierdzenie, że jak dla mnie Nintendo przy pomocy Wii tego pierwszego zrobiło branży i sobie straszną krzywdę. Zrobiło sobie krzywdę z tego względu, że bardzo serdecznie i głośno medialnie wypięło się na wszelkich hardkorowców, którzy byli z ich platformami. Co, no, to już wcześniej jakby było widać znamiona tej polityki, tak? No bo nawet wystarczy spojrzeć na design GameCube'a, który właśnie był taki, jakby wydawany w dwóch wersjach, ponieważ była jedna fioletowa i taka właśnie urocza konsolka, tak? Z rączką z tyłu do przenoszenia, żeby było ci wygodniej, no i był, mi się wydaje, też taki GameCube dla dorosłych, który był czarny. Ale no, przy Wii...
Znaczy, wydaje mi się, że oni może się... oni się nie wypieli chyba tak intencjonalnie, wiesz, że to po prostu samo wynikło z tego, że w pewnym momencie okazało się, że ich konsola, w tym na przykład w przypadku Wii, dużo lepiej sprzedaje się wśród niegraczy niż wśród graczy.
No tak, ale wiesz, no trudno było być zaskoczony w momencie, kiedy zrobiłeś konsolę, która tak bardzo odstawała mocą, że deweloperzy nie chcieli na nią robić gier. Więc no to jest z jednej strony właśnie to i upatruję w tym też tego, że Wii U się tak bardzo słabo sprzedaje, no bo no fakt faktem dołączyło do generacji dość późno, natomiast no było silniejsze od Xboxa 360, może niewiele, tak, ale mimo wszystko było i spokojnie podejrzewam, że deweloperzy, gdyby dogadali się z Nintendo oczywiście, ja na przykład podejrzewam, że nie byłoby większego problemu, żeby Destiny w wersji z 360 zostało przeportowane na Wii U. I to,
no tak,
to,
tylko
to już jest
kwestia tego, ile byłoby graczy i czy bym się opłacało.
No tak, ale wiesz, ale to wszystko właśnie bierze się stąd, że Wii tak bardzo odepchnęło ludzi, którzy są zainteresowani tego typu grami, a nie graniem w kręgle z rodziną.
No znaczy i... nie, bo na Wii U wyszły przecież, pamiętasz, Mass Effect...
No Mass Effect 3, znaczy trójka i, tylko wyszła.
Tylko trójka. Batman, Arkham Asylum jakiś, czy Arkham City.
A nie Arkham Origins?
O, jeszcze lepiej.
Jeszcze lepiej, właśnie. No ale w każdym razie, no ale to były, wiesz, to były szczątkowe tytuły. Mhm. I tutaj był pies pogrzebany. I wydaje mi się, że też przy okazji w związku z tym, że Wii U odniosło aż tak duży sukces i oczywiście Sony i Nintendo i Microsoft obudziły się, że to musimy coś z tym zrobić, chcemy kawałek tego ruchowego tortu, no to dostaliśmy Kinecta i dostaliśmy, pamiętam jak wyglądało, jak było wyciągnięte z piwnicy i przedstawiane przez dwóch bibliotekarzy PlayStation Move. I w związku z tym, że wyszły te dodatki, no to ostatnia generacja przecież rozciągnęła nam się na 8 lat. To jest koszmarnie długi okres.
Znaczy to jest długi, ale muszę przyznać, że to jest taki czas magiczny. Że ja mam po prostu dzięki temu niesamowite wspomnienia z 360 i z PlayStation 3 związane. A póki co jeszcze na przykład, no, to jest krótki okres. Ale nie widzę, żebym na przykład z PlayStation 4 czy z One miał jakieś podobne, nie były przygody, bo to nie chodzi o przygody, prawda, bo nic, nie zna życia ten, kto nie musiał na przykład, nie wiem, konsoli 4 razy wymieniać, prawda, bo miał Red Ring of Dead, czy na przykład, nie wiem, jakieś żółte diody na PlayStation 3, czy inne takie rzeczy. No tutaj okazuje się, że powiedzmy takich problemów większych nie ma, ale jakby to jest taki kawał życia, nie? Taki kawał życia gracza po prostu spędza z jedną konsolą. Trochę jak ze starych dobrych czasów, kiedy do Polski trafiały sprzęty z niesamowitym opóźnieniem, bo raz, że były mniej dostępne, dwa, że no jednak koszty i kiedy cały świat już dawno zapomniał o Famiconie i zagrywał się na Super Nintendo i tak dalej, to my bawiliśmy się na Atari, na Commodore 64, mieliśmy Pegasusa, dopiero wchodziły Amigi, no to jest, wiesz, no to jest taka magia, no nie? I jak patrzę właśnie na tą generację minioną, to jednak ten długi okres czasu właśnie, wydaje mi się, że to był taki długi, to fakt, ale jakiś taki idealny, że miałeś tą jedną konsolę, wiedziałeś, że nie musisz się martwić o to, że w ciągu, nie wiem, najbliższych paru lat będziesz miał znowu wyłożyć, nie wiem, 400-500 euro i kupować nowy sprzęt, tylko koncentrowałeś się na kupowaniu gier, a twórcy mieli już te platformy tak świetnie je znali, że wiedzieli, że po prostu co mogą z nim wyciągnąć, jakie sztuczki zastosować, żeby gry po prostu onieśmielały swoim wizualiami, tam pomysłem, rozgrywką. I trochę mi właśnie brakuje, że ta generacja jest taką generacją remasterów, że właściwie wszystko, co można w nowej wersji wrzucić, to oni chcą rzucić. I moim zdaniem takim koronnym przykładem już absurdu jest wydanie remake'u Crasha. I ja wiem, że to nie będzie taki crash jak na PlayStation 1, prawdopodobnie coś tam zmienią, ale no rozumiesz, że to po prostu absurdalnie sięgamy po prostu do tych starych tytułów i odgrzewamy te kotlety. Nie wiem, czy to jest kwestia tej mody na retro, czy takie granie na nostalgii na sentymencie, czy po prostu braku umiejętności czy pomysłów na sprzedawanie nowych marek, nowych IP.
To znaczy, wiesz, to ja się oczywiście z tobą zgodzę, tak, że te 8 lat to był rzeczywiście piękny okres i no moja 60-gigowa PS3 ze wsteczną kompatybilnością była naprawdę mi bardzo drogim przyjacielem, dopóki nie wyrzuciła żółtej diody, po czym sam ją zresztą naprawiałem i czasami jeszcze ją tam tycam, żeby zagrać w coś z PS2 podbite.
A to dobrze ci się udało, bo myślałem, że już właściwie kaplica, bo z PlayStation czy Sony już ci tej konsoli nie naprawi.
Nie, ja to robiłem sam. Także przy pomocy opalarki, a wcześniej suszarki, ale no... Rozkręcałem ją i za każdym razem zostawało mi coraz więcej śrubek, więc już teraz nie będę jej otwierał, bo to się źle skończy. W każdym razie zgodzę się z tobą, że to był jakiś taki magiczny okres i rzeczywiście przez no bardzo długi czas nie musieliśmy sobie w ogóle zawracać głowy faktem, że za rogiem czai się nowa konsola. Ale no z drugiej strony podejrzewam, że to też bardzo mocno ograniczało deweloperów, no bo w momencie, kiedy spojrzysz na PS3 i zobaczysz, że ona ma 256 mega RAM-u dla systemu i tyle samo dla wideo, no to jest śmieszna pula jak na obecne standardy. Telefony miały więcej w momencie, kiedy PS4 tak. wychodziła. Więc no... Kurczę, z jednej strony za tym tęsknię rzeczywiście i za tymi efektami wow, które nam potrafili wydawcy zaserwować. Co prawda tutaj akurat koronny przykład tego, że platforma jest już znana deweloperom, to dla mnie jest nadal dalej PS2 i God of War 2. I wiem, że to tak. powtarzam do znudzenia już dość często w momencie, kiedy właśnie ten temat się pojawia, no ale dla mnie fakt, że ta gra działała jak działała, ale w niektórych komnatach nie było mapowania środowiskowego na podłodze, bo nie wystarczyło pamięci, to jest wykorzystanie konsoli na 100%. Ale no rzeczywiście, tak jak mówisz, na tej generacji jakoś nie ma takich, aż takich
momentów.
No
może się jeszcze doczekają, zanim się pojawią Neo i Scorpio.
No z tego co czytałem i logika jakby moja własna też podpowiada mi, że Neo pojawi się przed końcem tego roku, więc no zobaczymy jeszcze.
My nie robimy tutaj podsumowania E3, ale chciałem się zapytać właściwie jak ci się to E3 podobało w tym roku, czy przez to, że jest euro i to byłeś taki odciągnięty i rozdarty między dwoma wielkimi imprezami, czy jednak mogłeś się skupić na E3 i coś ciekawego jednak udało ci się tam dojrzeć, nie wiem, czy może w ogóle jakieś takie wrażenia po całym tej imprezie, bo moim zdaniem bardzo szybko przeleciała.
Ja z racji tego, że mam otwarty balkon, to powiem bardzo cicho, że nie lubię piłki nożnej. I żeby sąsiedzi nie usłyszeli, więc jakby to euro mnie tak niekoniecznie interesowało, ale tak, no czuło się taką atmosferę, przynajmniej ja czułem tak, że idą święta, no bo E3 jakby co roku jest dla mnie właśnie taką okazją, że mini Boże Narodzenie, że po prostu w zeszłym roku jeszcze pamiętam, że siedziałem po prostu o tych chorych porach, jak za oknem już świtało i czekałem z wypiekami na twarzy na te wszystkie konferencje, całe studia tak robiłem. No w tym roku niestety nie miałem takiego komfortu, ale muszę powiedzieć, że jakoś tak te E3 było bardzo fajne pod tym kątem, że zobaczyliśmy gry, szczególnie na konferencji Microsoftu, bo no, Sony się w ten trend nie wpisuje, ale na konferencji Microsoftu zobaczyliśmy gry, które jakby są tuż za rogiem niemalże, no bo Record, który w zeszłym roku mi się bardzo podobał, w tym niestety już trochę mniej, ale wiemy, że Record wychodzi no, niemalże dosłownie na dniach, wiemy, że czwarte Gearsy wyjdą relatywnie niedługo, podobnie jak trzecia Forza Horizon. I jakby fajne było to, że są to po prostu rzeczy, które rzeczywiście kryją się niemalże tuż za rogiem. No a z drugiej strony jest konferencja Sony, gdzie pokazali nam tytuły, w które bardzo chcę zagrać. Szczególnie, że jak Sony twierdzi, działały na standardowej PS4, więc nowy God of War, w które bardzo chcę zagrać, ale nie mają oznaczone nawet TBA 2017, nie mają nic. Więc dokładnie. Nie wiadomo, kiedy wyjdą. Także te E3 było dla mnie takie no, rezultaty mieszane, bym powiedział, no bo z jednej strony fajnie, że pokazano nam gry, ale z drugiej strony, no niestety nie wiemy, kiedy one się ewentualnie pojawią i jakby brakowało mi jakiegoś takiego strasznie dużego głupnięcia, no bo pojawienie się Project Scorpio na koniec konferencji Microsoftu, owszem, można wpisywać w kategorię właśnie zrzucenia takiej bomby, no ale...
Ale też chyba wszyscy słyszeli o tym wcześniej, że to już tak wyciekło na tak, ale, zasadzie,
ale wiesz
że
co?
Nie było zaskoczenia.
Plotki o Project Scorpio się pojawiły relatywnie niedawno, to nie jest PS4 Neo, o którym słyszeliśmy jakoś w marcu, o ile się nie mylę, pierwszy raz i wszyscy się już jakby oswoili z myślą, że coś takiego się pojawi. I Phil Spencer, który nas zapewniał przez bardzo długi czas, że nie będzie czegoś takiego, że będzie Xbox 1.5, tak, i nagle się okazuje, że no, nie wiemy, czym do końca Scorpio będzie, tak, no, ale póki co wpisuje się jakby to w trend właśnie Xboxa 1.5. I jakby największe zaskoczenie było takie, że jednak Microsoft coś robi w tym temacie. ale nie miało to takiego właśnie efektu blockbustera, że wszyscy po prostu padli na kolana i zaczęli wołać praise, tak. praise, człowiek szuflada. Tak. Ale no...
Dla mnie największym, znaczy może to nie było zaskoczenie, ale takim największym, takim najjaśniejszym punktem to było pojawienie się Kojimy na konferencji Sony. Szczególnie, że Kojima po prostu to jest człowiek, który połknął jakąś tabletkę nieśmiertelności i on ma chyba 52 lata, ile się nie mylę, a on wygląda na 30 parę.
No.
I to jest po prostu, to jest tak niesamowite. Ja wiem, że to są te geny Japończyków, że oni są szczupli i wiesz, że ani jednego siwego włosa na tej jego czarnej czuprynie. Ale to było niesamowite. Po prostu wyszedł, bardzo króciutko zapowiedział, że cieszy się, że jest w tym miejscu i po prostu przedstawił nową grę. Oczywiście ta gra, ona dopiero ma tylko ten zwiastun. Zresztą ten zwiastun, z tego co wiem, albo tego co słyszałem, to nawet specjalnie nie musi reprezentować niczego, co będzie ostatecznie w grze. Ale zwiastun jest niesamowity, nie? Jest taki po prostu totalnie pod prąd wszystkiego, co normalnie w zwiastunach na E3, czy w ogóle w zwiastunach oglądamy.
Mi się on bardzo podobał, naprawdę. Ja byłem szalenie zaskoczony tym, co Kojima pokazał. To znaczy, ja mam przede wszystkim straszny żal do Konami o to, że skasowali Silent Hills czy PT, tak jak to znamy, bo no, z moją PS4 bardzo bym się nie chciał w jakichkolwiek okolicznościach rozstawać, ponieważ po dziś dzień zdarza się tak, że jak nie mogę...
Chcesz się przejść korytarzem.
Nie powinienem spać, a robię się senny, to odpalam sobie PT. Mimo że wiem, gdzie ta jędza w tej poplamionej koszuli nocnej będzie, to i tak za każdym razem, jak ona przeze mnie przelatuje albo jest za oknem i dostaje tych swoich spazmów, to ja dostaję takiej gęsiej skórki po prostu, że budzę się momentalnie. To jest lepsze niż potrójna kawa, mimo że kawy nie pijam, ale podejrzewam, że to jest
takie... Dlatego ja w ogóle nie wyobrażam sobie granie w tego, to taka dygresja, w Resident Evil 7 na VR-ze. Po prostu. Ja mam za słabe nerwy, żeby coś takiego grać, no ale... Ale szkoda, czeka Silent Hills, naprawdę.
Mi jest bardzo szkoda.
I Guillermo del Toro mi przede wszystkim szkoda w tym przypadku, bo to jest jednak genialny twórca, no ale on już w tym projekcie nie istnieje. Za to udało się Kojimie zachować tego aktora.
Normana Reedusa.
Tak.
Ale to też w ogóle było bardzo ciekawe, jak to wszystko zostało rozegrane, jeszcze wracając na moment do PT, że Guillermo del Toro się w ogóle dowiedział o skasowaniu projektu z gazet i z nagłówków w internecie. To też sporo mówi o tym, jaka atmosfera w Konami musiała panować.
To też mówi, jak ta praca wyglądała tak naprawdę. On gdzieś tam pozwolił firmować swoim nazwiskiem projekt i zobowiązał się, że jeśli będzie taki moment, to on może współpracę zacząć. Bo to jest niesamowicie kreatywny człowiek. Ja nie wiem, czy widziałeś kiedykolwiek jakiś making of z Hellboya albo z innych jego filmów. On ma takie dzienniki, które prowadzi, takie notesy. I tam są normalnie takie rzeczy, jeśli chodzi o, wiesz, o rysunki, jakieś koncepcje, jakichś stworów magicznych i tak dalej, że ja po prostu ogromnie ubolewam, że tej współpracy między Kojima a Del Toro nie będzie, bo to prawdopodobnie zakończyło w ogóle jakąkolwiek chęć Del Toro do robienia gier.
No tak, no bo on już wcześniej miał epizody z THQ i tym tą swoją grą, która się bodajże Insane miała nazywać, więc...
Tak.
No niestety, to jest strata. No ale fajnie chociaż, że Norman Reedus został, no i fajnie, że Kojima wyczarował dla nas zwiastun, który sprawił, że większość z nas po prostu miała na twarzy napisane wielkie WTF.
Ja go oglądałem kilka razy i za każdym razem po prostu wyłapywałem coś nowego. Na przykład za pierwszym razem nie zauważyłem, że to dziecko, prawda, które jest leży przed Negim, bohaterem, że ono jest właśnie jakąś pępowiną, jakimś kablem. Nie wiem, czy z nim połączone, ale mniej więcej to tak wygląda. Później zauważyłem za każdym razem, że ten naszyjnik jego jest z pamięci USB. Zrobione. No po prostu rewelacja. To jest... I ja naprawdę chciałbym, żeby jednak ten zwiastun miał coś wspólnego z grą. Bo on jest tak niesamowicie absurdalny, metafizyczny, taki po prostu ryjący po prostu wielką dziurę w głowie, że mówię, okej, okay, to mi się podoba. I to mogę przyznać, że Kojima nie boi się pokazać, co mukolwiek mu przyjść do głowy w takiej naprawdę... ciekawej formie, bo nie chodzi o to, żeby zrobić zwiastun i po prostu powrzucać jakieś dziwne rzeczy do niego, tylko żeby to było jakiś taki, że w tej swojej dziwności, no nie, to miało jakiś taki wspólny element, że to wszystko w tym szalonym świecie Kojimy to ma sens. I oczywiście tam pewnie jakichś ukrytych smaczków, jakichś potrójnych den jest mnóstwo, no ale no, chyba tak z minimum 5-6 lat poczekamy sobie na cokolwiek.
No, to jest całkiem prawdopodobne. Ale tak jak mówisz, no też bym chciał, żeby się okazało, że to ma coś wspólnego z tą finalną grą, szczególnie, że mi się strasznie podobał ten motyw z piątką bodajże postaci, która tam wisi na koniec tego zwiastunu gdzieś.
No to jest niesamowite, bo tego też normalnie nie widać.
Ale wiesz co, nie wiem...
Tylko trzeba się przyjrzeć i nagle to są rzeczywiście sylwetki jakichś lewitujących ludzi.
Ale no, nie wiem, czy oglądałeś taki serial jak Battlestar Galactica.
No oglądałem, tak.
No mi się po prostu z miejsca to skojarzyło z Final Five. Jest taki moment, kiedy oni się rozbijają na jednej z planet i właśnie The Final Five się pojawia w operze w ogóle, więc dla mnie pięć postaci, które są tylko ciemnymi konturami i sylwetkami, to było natychmiastowe skojarzenie z tym i oczywiście z miejsca się podjarałem, dopiero potem sobie uświadomiłem, że chwilę, to nie to samo. Co nie zmienia faktu, że oczywiście motyw mi się bardzo podoba. Zresztą już czytałem też bardzo ciekawą fanowską teorię, że ta cała plaża jest uwalona ropą naftową u stankowca z MGS-a dwójki.
Znaczy wątpię, żeby Kojima otwarcie nawiązywał do Metal Geara ze względu na pewnie jakieś licencje, umowy i tak dalej, bo pewnie Konami... Nie wiem, czy Konami tak naprawdę żałuje, że się pozbyli Kojimy, ale chyba się nie spodziewali, że to wszystko będzie miało taki skutek, no nie? A być może oni po prostu nawet, wiesz, oni tak patrzą na tych wszystkich graczy, no niech się tam cieszą, że Kojima coś innego robi, nam wielkich kokosów nie przyniósł, no tak mogli powiedzieć.
Konami niestety poczuło wielki hajs w grach mobilnych i prawdopodobnie właśnie stąd
i
też...
I pachinko i innych.
Tak, i to właśnie stąd wynika fakt, że po kolei, oni chyba już zresztą powiedzieli, że nie będą robili żadnych gier na konsole poza ewentualną kontynuacją MGS-a i PES-em.
PES-a chyba robią, ale właśnie zastanawiam się, kto by im tego MGS-a zrobił, no bez Kojimy to chyba nie ma sensu. W każdym razie ten tytuł, który pewnie się zmieni jeszcze kilka razy, chociaż kto wie, to jest Death Stranding. I to jest właśnie ta gra, Kojima. No ale tak, była jeszcze jakaś taka gra, albo jaka gra tak naprawdę najbardziej cię wcisnęła w foto z tego, co widziałeś? No bo rozumiem, że nowy God of War, to wspomniałeś, ale były jeszcze jakieś takie tytuły, które chciałbyś, jakby była taka możliwość zobaczyć w tym roku, a nie dopiero za lat kilka,
to znaczy,
albo parę.
Jest tytuł, który wiem, że zobaczę w tym roku, przynajmniej wszystko na to wskazuje i którym się gdzieś jakby w tle jaram po prostu tak, że boję się przyznać jak bardzo, a mianowicie jest to Dishonored 2. Bo...
No ale to takie samo przejście się rozumie, nie? No to jest kontynuacja doskonałej
to
gry.
To znaczy, wiesz co, tak, ale ja pamiętam, że do jedynki tak strasznie mi się spodobał pierwszy zwiastun CGI-owy w ogóle, jak to zapowiedzieli i właśnie podszedłem do jedynki, no i efekt tego mojego podejścia razem z Promko był taki, że poza napisaniem recenzji ją też splatynowałem. Potem wyszły DLC i generalnie rzecz biorąc w tym roku jakoś na początku poczułem taki niedobór tego Dishonored jednak, więc kupiłem remaster na PS4, który zresztą dostałem mi chyba dwa trofea do platyny tylko i to jakieś takie tam pierdoły typu zamień się w szczura i przejdź jakimś kanałem czy coś takiego, więc no na dwójkę czekam jak głupi w momencie, kiedy oni zaczęli nam pokazywać te wszystkie patenty, które będą miały miejsce właśnie w dwójce, no to ja po prostu
to
odpadłem.
To będzie jeszcze bardziej rozbudowana gra właśnie po scenie tej mamy.
Ale mi się strasznie podoba to, że oni po raz kolejny jakby, bo to już potwierdzili, że znowu dadzą nam wybór, bo i to jeszcze większy de facto niż mieliśmy w jedynce, ponieważ w jedynce był takie fantastyczne trofeum, które się nazywało Mostly Flesh and Steel i chodziło o to, że w momencie, kiedy dostajemy od Outsidera ten pierwszy, to pierwszą paranormalną zdolność, czyli Blinka, i przechodzimy następnie grę nie korzystając w ogóle z jakichkolwiek upgrade'ów, nic innego, tylko Blink nam zostaje. A w dwójce natomiast będzie w ogóle możliwość taka, że w momencie, kiedy będziemy grali Emily, w ogóle możemy odrzucić jakiekolwiek podarki od Outsidera i przejść tą grę tak używając tylko i wyłącznie pistoletu i właśnie innych tych typu broni, co oczywiście rodzi tak kolejny pretekst do przejścia, no bo najpierw przechodzimy jako Corvo, potem jako Emily, potem jako Emily bez broni, potem trzeba jeszcze to też przejść z tej drugiej strony jakby, więc wysoki chaos powodując i mordując wszystkich dookoła, więc no to będzie absolutny kombajn do grania i znając to, co Arkane zrobiło przy okazji pierwszego Dishonored, no to ja podejrzewam, że to naprawdę jest jeden z takich pewniejszych pretendentów do tytułu gry roku.
Mhm. Ja trochę żałuję, że gdzieś nie udało się nie osiągnąć takiego właśnie sukcesu z Dishonored Bioshockowi, że Bioshock mimo no, tylu części, prawda, bo pierwsza, druga część Infinite i no gdzieś ta seria po prostu nagle okazało się, że się gdzieś rozmyła. No brakuje mi tego, takich gier i właśnie brakuje mi też tego bajaszokowego klimatu, takiego trochę, takiej groteski w tym wszystkim, nie? I to będzie na pewno istotne. A coś jeszcze oprócz Dishonored 2?
Jeszcze tak chciałem tylko nawiązać, że a propos groteskowego klimatu, to chyba jednym z takich bardziej prominentnych tytułów na tym polu jest Alice Madness Returns. Nie wiem, czy grałeś.
To grałem, ale nigdy nie przeszedłem. Chyba pierwszym Alice przeszedłem. I bardzo mi się podobało, ale dwójkę tylko trochę.
Nie, ale pod kątem groteski to jest właśnie fajne. No i oczywiście, tak. Oczywiście zgadzam się, tak, że Bioshock, no... W jedynce się zakochałem, dwójka poleciałem na premierę, kupiłem kolekcjonerkę po to, żeby się zawieść, no a potem przyszedł Infinity i nic już nigdy nie było takie same. Mhm. Bo to...
Znaczy, Infinity miał świetny klimat, świetną historię i tak dalej. Ja rozumiem, że tam w mechanice nie wszystko jednak udało im się osiągnąć, ale to chyba jest kwestia tego, że oni za długo tą grę robili. I wiele rzeczy mieli świetnie opracowane, wiele było ambitnych planów, z których musieli zrezygnować. Bo całe te fragmenty, pamiętasz, które były pokazywane wcześniej na jakieś E3, których w ogóle nie było w grze, czy to wskrzeszanie konia i tak dalej. No, wiesz, mnóstwo super rzeczy musiało być wywalone z gry. I to, co zostało, to nie, no to jednak mogło rozczarować. Mimo wszystko, że ja Kat Bioshock Infinite uwielbiam. No nie? I to jest dla mnie właśnie gra, która pod względem właśnie fabularnym no, sprawiła, że po skończeniu gry ja potrzebowałem taki moment, wiesz... odetchnięcie, przeanalizowanie tego, co właśnie przeżyłem. I ja lubię takie coś w grach.
Infinite był dla mnie właśnie jedną z no, nielicznych gier na poprzedniej generacji. To jest trochę tak, jak człowiek siedzi i czyta książkę i obiecuje sobie tak, że jest bardzo wciągające i obiecuje sobie, że przeczyta jeszcze tylko jeden rozdział, a potem budzi się o godzinie 5:30 rano z zapaloną lampką nad łóżkiem i zamyka tę okładkę z takim dość mocnym dudnięciem i nie jest w stanie funkcjonować przez jakiś czas, bo chodzi jakby w takim lekkim szale. Tak, I właśnie tak. To jest to, co Infinite też u mnie spowodowało. Jeszcze potem te genialne DLC, które powychodziły. Ale no Bioshocka zdecydowanie jest mi szkoda i chociaż jest to przekleństwo tej generacji, to czekam trochę na remaster. Natomiast no, wracając do twojego pytania o jeszcze jakiś tytuł, który ewentualnie mnie poruszył, no
znaczy,
to...
Znaczy nie musisz, wiesz, to nie jest tak, że ja chcę, żebyśmy wymienili tak najwięcej, tylko tak właśnie tak pomyślałem, że na pewno coś jeszcze tam takiego jest, co być może no, nie ma tej swojej premiery już niedługo, tylko coś, co niemal jest taką obietnicą gry, dlatego że żadnej daty premiery nie podali.
Znaczy, no jest data premiery ponownie, ale jestem głupi i wierzę w opowiastki marketingowe, a mianowicie Mass Effect Andromeda.
A wiesz, że pomyślałem o tym, że to powiesz, tylko z drugiej strony zastanawiam się, bo ty jesteś wielkim fanem Mass Effecta, czy to, co te informacje na temat tej gry, które do siebie dochodzą, czy nie sprawiają, że boisz się o to, czym może się okazać ta gra?
Wiesz co,
czy wręcz przeciwnie, może właśnie okazuje się,
z jednej strony się boję, ale z drugiej strony w momencie, kiedy czytam kolejną wypowiedź ludzi z BioWare'u, że im bardzo zależy na tym, żebyś miał to takie poczucie eksplorowania wszechświata, które teoretycznie towarzyszyło ci w jedynce, kiedy no, nie miałeś żadnego pojęcia, gdzie jesteś, nie znałeś jeszcze tego wszystkiego, to wydaje mi się, że to może z tego wyjść naprawdę coś fajnego. I no, strasznie żałuję tego, że oni razem z zakończeniem trójki jakby skasowali całe to uniwersum i no, nie oszukujmy się, że końcówka trójki pozostawia bardzo dużo do życzenia, mówiąc no, mocno dyplomatycznie, tak, ale z drugiej strony trzeba być, i tutaj też się posłużę dyplomatycznym określeniem, bo zwykle mówię znacznie gorsze słowa, ale trzeba być skończonym idiotą, żeby skreślić trylogię, w której człowiek utopił tyle godzin i tak dobrze się bawił w tak dobrze wykreowanym uniwersum, tylko i wyłącznie dlatego, że zakończenie, no, jest rozczarowujące.
No, szczególnie, że mi później wydaje ten dodatek, który delikatnie, ale poprawia trochę sytuację.
Tak, nagle jakiś The Final Cut się pojawiło i tak dalej, to ja pamiętam właśnie całą tą zadymę.
Znaczy, ale to też jest kwestia tego, że po prostu uniwersum... Ostrzeżenie. Przez najbliższe 4 minuty i 30 sekund rozmawiamy o Mass Effect i konsekwencji zakończenia części trzeciej. Dziękujemy za uwagę. Owszem, w momencie, kiedy jakaś kluczowa rzecz nagle przestaje istnieć, tak, która odpowiada za powiedzmy sens, na przykład, nie wiem, no, nie wiem, czy to... Najwyżej ja to później wyciszę, ale wiadomo, o co chodzi, że prawda, że te wszystkie mass relaye zostają zniszczone, prawda? Że nie ma po prostu takiej, nie da się jakby kontynuować tego uniwersum na zasadzie, nie wiem, jak oni będą podróżować, prawda, w kosmosie, kiedy nie mają tego.
Znaczy, wiesz co, ja ostatnio jakoś tak miałem właśnie, że trochę na ten temat czytałem i dowiedziałem się, że Są różne opcje, bo w zależności...
Ale właśnie o to chodzi, że mogą zbudować
znajomą technologię. Ale wiesz co, ja to przeczytałem na Mass Effect Wiki, czy jakkolwiek to nazwać, i muszę wrócić do trójki, żeby doczytać, czy gdzieś tam w kodeksie rzeczywiście takie wpisy się pojawiają. Ponieważ teoretycznie w zależności od wybranego zakończenia jest tak, że albo... Znaczy, no, myślę, że możemy się posługiwać spoilerami tyle czasu.
Nie, już teraz już tutaj ten...
tyle czasu po premierze.
Zaznaczę, że będą spoilery z Mass Effecta.
Tak, ale wiesz co, chodzi po prostu o to, że tam było w tych artykułach, które czytałem, było napisane, że w momencie, kiedy wybraliśmy syntezę jakby, czyli przejęliśmy kontrolę nad Reaperami, tak, i synteza życia organicznego i syntetycznego, to właśnie było tak, że Reaperzy nam pomagali w ogóle temu, co pozostało, tak, zreperować te Mass Relaye, a w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się je uśmiercić, to i tak razem z Turianami i całą resztą jakoś te Mass Relaye zostały odbudowane.
No właśnie, to jest to, że gdyby jednak wziąć pod uwagę to, że no, one zostały zniszczone, ale wiedza o ich funkcjonowaniu jednak przetrwała, wydaje mi się, że odbudowanie ich nie byłoby takim już większym problemem. Oczywiście by trzeba wtedy przeskoczyć, żeby między zakończeniem, prawda, nie wiem, Mass Effecta trzeciej części, a powiedzmy kontynuacją jakiegoś tego sequela musiałby ileś tam lat upłynąć, powiedzmy niech to będzie, nie wiem, 100 lat. I w tym czasie na przykład, nie wiem, Ziemia została zaludniona trochę jak w Defiance przez te obce rasy, które w oczekiwaniu tym, jak będą mogły się wydostać gdzieś tam dalej, no nie wiem, no muszą gdzieś być, gdzieś mieszkać i tak dalej. Albo nie wiem, okaże się, że w jakiś inny sposób. No, ja wiem, że to jest science fiction, że znalezienie sposobu uzasadnienia tego, jak kontynuować te, sens tego uniwersum.
Ale wiesz co, jeszcze...
Wybrać jedno kanoniczne zakończenie i nie byłoby problemu, żeby był sequel. Z drugiej strony Andromeda ma być prequelem, czy ma się dziać w tym samym czasie?
Nie, wiesz co, w ogóle do Andromedy jeszcze za moment przejdziemy, tylko że teraz jak mówiłeś o tym, że dowiedzieć się, w jaki sposób one działają, mi się coś przypomniało. I to jest włożenie bardzo głęboko w uniwersum, ale przecież końcówka jedynki, docieramy na Ilos, gdzie Proteanie zbudowali swój własny przekaźnik masowy działający tylko w jedną stronę na Cytadelę, czyli oni wiedzieli, jak one działają. Więc teoretycznie, jak już mamy się czepiać, tak, to z proteańskich archiwów gdzieś na Marsie pewnie można byłoby to wyciągnąć. Ale dobra, nie, ja sobie podaruję.
No nie, bo... ale to widzisz i tu już masz sens. I zobacz, i teraz z tą wiedzą pisarz science fiction dopisze, to wiesz, napiszę książkę, która odpowiada ci na to pytanie, które być może czasami nawet nie trzeba odpowiadać, nie? Bo wiesz, jak to jest. Science fiction, jeśli coś powiesz, że coś jest, no nie? To każdy się będzie zastanawiał, jak do tego doszło. Na przykład, nie wiem, ktoś rzuci tak po prostu, no o, znam cię, no nie? Widziałem cię na Wojnie Klonów, nie? I teraz wszyscy się zastanawiają, co to w ogóle była ta Wojna Klonów, no i tak dalej. To zawsze będzie tak, że to będzie dopowiedziane. Że tylko ten, kto napisał, nie? Będzie wiedział, o co chodziło z tą Wojną Klonów. No ale później mamy całą dodatkową trylogię, która wyjaśnia, o co chodzi z Wojnami Klonami. No tutaj oczywiście posłyszałem się przykładem z Gwiezdnych Wojen, ale...
Jasne.
Ale rozumiesz, o co mi chodzi, że gdyby po prostu zrobili jednak sequel, i tylko wrzucili, że po prostu Mass Relay zostały odbudowane, ale w jaki sposób? No to, wiesz, bardzo zdawkowo to rzucić.
Nie, no wiesz, zostaje miejsce na domysły, tak? Tylko, że
tak.
Ja stwierdziłem, że naprawdę nie będę na ten temat już teraz brzęczał, bo właściwe miejsce na to jest w pubie i to nie jest najlepszy pomysł. W każdym razie
ale,
Andromeda.
Ale ja jestem też wielkim fanem Mass Effecta, tylko po prostu trochę mnie smuci, że tak mało... Tak naprawdę widzieliśmy jakiekolwiek rozgrywki. Ja nie wiem, czy w ogóle jakaś rozgrywka z Andromedy została zaprezentowana.
No nie została zaprezentowana rozgrywka, wiadomo, tylko że... To znaczy, wiesz, są jakieś takie 15-sekundowe klipy gdzieś w internecie. No. Ale bliżej nie wiadomo, czy to rzeczywiście jest z Andromedy, to jest raz, natomiast no dwa, jej się upiera, że wszystko niemalże, co do tej pory widzieliśmy, to jest oczywiście oparte o silnik gry dzięki mocy Frostbite w wersji, nie wiem, tam 3.0 czy coś w tym stylu, bo oni już z tym cudują. No tak czy inaczej, niepokojące jest właśnie to, że zostało do premiery gry tak de facto 9 miesięcy, a my nie widzieliśmy ani kawałka gameplayu, ale może chcą nam zrobić miłą niespodziankę i na Gamescomie coś pokażą.
Szczerze mówiąc, to wątpię, żeby to 9 miesięcy im wystarczyło. Niemniej, gdyby prace były na tyle zaawansowane, że jest już coś, z czego właśnie mogą te 15-sekundowe filmiki wyciekać, no to To jest inna historia, no nie, ale ja po prostu nawet nie wiem, czego się spodziewać. Czy to będzie gra, w której będzie jakiś taki duży nacisk na fabułę, czy będzie tak jak w Mass Effect właśnie jedna historia, która jest istotna i mnóstwo takich jak w RPG, prawda, pobocznych questów, które robisz, czy to będzie po prostu gra, nie wiem, typu Destiny pod wieloma względami, że niby jest jakaś fabuła, niby jest jakiś jeden wątek fabularny, ale tak naprawdę się dużo strzelasz, jakiś tworzysz jakieś drużyny, no nie wiem, zupełnie nie mam pojęcia, czym Mass Effect Andromeda będzie. Mimo, że jestem wielkim fanem uniwersum, to te informacje do mnie nie docierają.
No z tego, co ja czytałem, no to ma się to o tyle różnić, że od poprzedniej trylogii, że zaczynając w ogóle pierwszego Mass Effecta, mogliśmy sobie wybrać jakiś tam background, tak? Skąd nasz bohater pochodził i jakie jest jego doświadczenie. I problem polega na tym, że on jakby już był bardzo mocno zakorzeniony w całym tym społeczeństwie tego świata wytworzonego na potrzeby Mass Effect, natomiast my niekoniecznie byliśmy i trzeba było siedzieć i mucić ten kodeks od początku do końca, żeby wiedzieć, o co w tym chodzi. Co ze swoją drogą też było bardzo sympatycznym rozwiązaniem, no bo na przykład w Destiny trzeba wejść na stronę i czytać karty Grimoire, które są w ogóle zrobione w debilny sposób, więc to jest karny członek dla Bungie. Natomiast no, z tego, co czytałem, no to podstawowa różnica pomiędzy starą trylogią a Andromedą jest taka, że zaczynamy z czystą kartą. Ponieważ...
No jedynie co wspomnieli, to tak naprawdę, że nie będzie tego też systemu Paragon Renegade, tylko będą będzie mieć szarości, trochę jak w Wiedźminie. Tak,
tak, coś takiego. Natomiast no, z tego po prostu, co czytałem, bo właśnie BioWare nam rzuca takie hinty w różnych wywiadach, że być może zrobimy tak i prawdopodobnie to jest właśnie tak, jak zrobią i po prostu badają naszą reakcję. Natomiast z tego właśnie, co czytałem, no to... Nie powiedzieli dokładnie, kiedy ekspedycja do Andromedy rusza, ale wiemy na pewno, że na pokładzie tej ekspedycji znajdują się już tam znane rasy, które no lubimy mniej lub bardziej, tak? Ponieważ na pewno jest Asari i na pewno jest Krogani, to już w zeszłym roku widzieliśmy na zwiastunach.
Fan favorites.
Tak. Tylko, że nie będzie to Rex, który po polsku w Mass Effectie przeklinał jako osiedlowy dres, a prawdopodobnie
ale to jest
inny.
Takie piękne, nie? Że ktoś po prostu pomyślał, że trzeba mu dać taką dodatkową osobowość, nie?
No tak, w polskiej wersji rzeczywiście to trzy paski powinny być z tyłu gdzieś tam i poleciał. Natomiast no, nasz bohater podobno właśnie ma mieć takie kompletne tabula rasa i mamy razem z nim poznawać wszystko, no bo de facto lądujemy w nowej galaktyce. Nie wiemy, kiedy ta ekspedycja wyrusza, ale ja mam jakieś takie niejasne przeświadczenie, intuicja mi po prostu podpowiada, że to jest ekspedycja, która zostaje wysłana gdzieś na skraju dwójki i trójki. Że jest to powiedzmy, że nawet już po tym,
coś jak, Gogo, tak.
po tym jak w trójce, to jest wróżenie z fusów i oczywiście może to być kompletna bzdura, tak, ale wydaje mi się, że po tym jak w trójce ewentualnie wiadomo już, że zagrożenie ze strony Reaperów jest prawdziwe, to może właśnie wtedy jakaś tam tajna komórka organizuje, tak, statek, który wysłał do Andromedy i z racji tego, że no, Mass Relayami możemy dotrzeć tylko i wyłącznie do granicy naszej galaktyki, to on będzie leciał przez następne 100-200 lat. I jakby oczywiście to, co działo się w poprzednich częściach, będzie po prostu w formie jakichś tam mitów, że było coś takiego, ale nie będzie to przedstawione w formie jakichkolwiek twardych faktów. Zresztą BioWare już potwierdziło, że nie będą zczytywali naszego save'a z poprzedniej generacji.
No, to już byłoby zbyt skomplikowane dla nich, żeby to zrobić, szczególnie, że no, mało graczy pewnie by się zdecydowało, żeby uploadować starego save'a, nie wiem, z konsoli, jakich, które już pewnie dawno nie mają pod telewizorem, więc... No, zrezygnować z tego.
Wiesz,
to...
BioWare potrafi jeszcze wejść szybko w słowo, bo save z Mass Effecta 1 był zapisywany przed tym, jak podjąłeś decyzję, kto powinien dołączyć do rady.
Mhm. Stąd właśnie... Tam był jakiś taki problem, że w ogóle nie wiem, czy pamiętasz z save'ami, ze względu na to, że chyba w drugiej albo w trzeciej części, albo chyba w drugiej dodano dużo nowych opcji, jeśli chodzi o wygląd i mogłeś sobie coś tam poprawić, coś zmienić i jeśli czegoś tam nie zmieniłeś, to później się okazało, że save z dwójki do trójki resetował ci wygląd, ale to ja nie pamiętam.
To znaczy, wiesz co, to ja akurat tutaj mówię o przejściu z jedynki do dwójki, tak, że tam jedna decyzja się nie zapisywała, no bo save był robiony. Natomiast to, o czym ty mówisz, to chodziło o to, że z tego, co się orientuję, pomiędzy Mass Effectem 2 a 3 BioWare zdecydowało się na przejście ze standardowego systemu kości na blend shape przy twarzy i właśnie był problem tego typu, że no trudno było to przekonwertować i BioWare oczywiście pierdziło się z patchem nie wiadomo ile czasu, natomiast na PC-cie modder zrobił to w tydzień. Więc tak. Dziękujemy BioWare.
Jak to się mówi, jak nie masz korpo, które musi podejmować tyle decyzji, mieć wszystko napisane, wiesz, podpieczątkowane, to można wszystko zrobić szybciej. Ja mam nadzieję, że jeszcze przed tą wyprawą na Andromedę będzie można wpaść na Cytadelę i chociaż trochę po niej pochodzić, bo ja uwielbiam w ogóle stacje kosmiczne, takie wielkie stacje kosmiczne. No, kocham Babylon 5, kocham właśnie tą Cytadelę no i oczywiście tak technologicznie nie było takiej możliwości zwiedzenia Cytadeli tak jakbyśmy sobie wyobrażali, nie wiem, chodzenie w takim po mieście jak w grach GTA 5, ale jakie to byłoby cudowne, gdyby na przykład, nie wiem, powstała gra Mass Effect, w której miałbyś taki otwarty świat właśnie, że cała akcja się dzieje na Cytadeli. Po prostu, taki spin-off, wiesz, że nie musisz latać w
kosmosie. Ale wiesz co, to mogłoby być ten Mass Effectowa jakby odpowiedź na skasowane Star Wars 13-13, ja bym był w tym zakochany.
No dokładnie.
Jako Turianin z C-Sec EA
ma przecież prawa do... Znaczy, no nie chcę, żeby oni robili właśnie Star Wars, ale chodzi mi o te asety, że pewnie no gdzieś mogliby je wykorzystać. I tylko zmienić naklejkę na Mass Effect, to byłoby super.
Nie, to by było absolutnie genialne. Także, no, ja wiem, o czym ty mówisz, z tego chociażby względu, że w momencie, kiedy w moim domu się no te 50 parę godzin temu pojawiła łanka, to pierwsze, co zrobiłem, to wsadziłem Mass Effecta i ściągnąłem wsteczną kompatybilną wersję.
Ale już chyba achievementy masz wszystkie, więc tutaj nic, żadnych rekordów nowych nie podbiję.
Wiesz co, zaskoczę cię, nie mam calaka, ponieważ nigdy nie chciało mi się grać przy pomocy biotyka, jakoś dla mnie to za mocno przypominało magiczną The Falls z Gwiezdnych Wojen i stwierdziłem, że nie będę tak mieszał sobie w głowie, więc nie mam zrobionych tych achievementów, ale tą postać też zrobiłem jako po prostu, jako żołnierz, więc no, nie będzie raczej rewolucji.
No, super. No, to jest takim pozytywnym akcentem. Możemy skończyć z E3, bo generalnie, jak mówię, no, impreza jest rewelacyjna, jest dużo i na podcaście robiliście podsumowanie, więc naprawdę, jeśli ktoś chce szczegółowo posłuchać o tym, co można było zobaczyć na E3, jakie gry i tak dalej, to na pewno do tej waszej rozmowy zapraszam.
Tak, 3-godzinny odcinek, więc jeżeli macie coś do marynowania albo duszenia, to ja zapraszam serdecznie.
Można posprzątać dom, pozmywać wszystkie naczynia, skosić trawnik. Jest co robić. Zanim skończymy, to chciałem się zapytać, w co obecnie grasz? Albo w co ostatnio grałeś?
No to przed chwilą, tak, to co powiedziałem, czyli Mass Effect znowu. Tak? I to jest trochę głupie, bo robię sobie porównanie live, bo dosłownie, nie wiem, półtora tygodnia temu skończyłem przechodzić tą grę na PS3. Bo obudziłem się jakiś czas temu, że hej, mam na półce Mass Effecta 2 na PS3, a nie mam skończonej jedynki, więc może warto byłoby coś z tym zrobić. Ale właśnie teraz padłem z kolei na pomysł, żeby porównać sobie to, jak wersja na PS3, która ma teoretycznie lepsze oświetlenie i jakiś tam podkręcony trochę silnik działa w porównaniu do wersji pierwotnej, tej oryginalnej, Vanilla z 360, właśnie odpalonej we wstecznej kompatybilności, więc jest Mass Effect, a poza tym wczoraj dosłownie ruszyłem Sunset Overdrive.
I Sunset Overdrive warto było?
Wiesz co, spotkałem się z opiniami, że ta gra jest dość dziwna, że ona się trochę rozpędza, jednym nie odpowiadała od samego początku, natomiast ja ją odpaliłem.
No, niektórym ten humor chyba nie opowiada, bo to jest ona taki, jest taka, znaczy nie chcę mówić festyniarska, bo chyba nie pasuje, że ona jest taka bardzo zakręcona, bardzo kolorowa.
Jest taka, ale wiesz, odpaliłem ją wczoraj i po pierwszym kwadransie wiedziałem, że to jest gra Insomniac Games, którą chciałem. Bo cały czas w tle leci szarpanie drutów, jest wielka rozwałka, są debilne bronie, które jak dla mnie są, szczególnie ten miotacz płyt winylowych, dla mnie jest trochę takim ukłonem w stronę Shaun of the Dead. Tej radosnej sceny w ogrodzie, na samym tam gdzieś przy początku filmu. Ale właśnie te bronie są debilne, są wulgarne, wszystko wybucha. I mi się to strasznie podoba. Jedyne zastrzeżenie, jakie mam, jest takie, że jeszcze nie do końca przywyknąłem do systemu walki, który wymusza na tobie nieustanny ruch, czyli tam skakanie po samochodach, czy grindowanie na kablach. Natomiast pod kątem tego, co do tej pory zobaczyłem, no to gra o kolorowych hipsterach, którzy zabijają potwory. I ja nie wiem, czego więcej mogę chcieć. No mówię, jeszcze do tego ten soundtrack z wiecznym szarpaniem drutu, wszystko jest kolorowe. I no, strasznie mi się to podoba.
No to jest ekskluzyw, no nie? Dla takich gier warto było sięgnąć po Xbox One. No szkoda, że akurat w tym momencie taki ekskluzyw już chyba nie będzie. Microsoft totalnie położył laskę, jeśli chodzi o robienie gier na tylko jedną platformę. Znaczy właściwie to, bo nie wiem, czy słyszałeś i czy nie wiem, czy na podcaście o tym nie mówiliście, że gry, które mają wychodzić jednocześnie na Xboxa i na Windowsa 10, to będą też wychodzić, nie wiem, po jakimś tam okresie czasu, nie wiem, czy 3 miesięcy, także na Steama. Więc już w ogóle jest dla mnie zagwozdką. No niego nie chcą, prawda, utrzymać jakby jakąkolwiek formę ekskluzywności na tej konsoli. Ale to jest, które byśmy wracali do tematu z początku
odcinka. Nie, no może Microsoft po prostu ma jakiś tajny plan, o którym my nic nie wiemy. Nie mam żadnego pojęcia.
Ale a propos takich gier, to nie mogę się doczekać Crackdown 3. Crackdown 1 to była jedna z moich ulubionych gier z 360. Crackdown 2 już tak trochę mniej, ale ja bardzo chętnie bym wrócił do tego, do takiej czystej rozwałki. Nie, grałeś oczywiście w Crackdowna, nie? Jako posiadacz 360.
Grałem w Crackdowna. Wiesz, no to ja nie wiem.
To nie było dużo sensu. Tam po prostu chodziłeś, strzelałeś, zbierałeś upgrade'y, aby rozwijałeś swoją postać i po prostu taka totalna, czysta rozwałka.
Tak, ale wiesz co? Paradoksalnie nie byłem fanem tej gry. Także jakoś nie wiem, Crackdowna pierwszego w ogóle, bo on się zdaje, że na jakimś etapie w ogóle był dołączany już do konsol za darmo, go po prostu dorzucali, bo leżał w magazynach.
No nie zdziwiłbym się, tak.
I nikt
tak.
go nie chciał i wiesz, i w momencie, kiedy no, moja obecna 360, która leży pod telewizorem, jest moją piątą, to ja chyba 3 kopie w ogóle dostałem tej gry gdzieś w międzyczasie. Także...
Zadośćuczynienie za te twoje cierpienie.
Tak, wespół z Two Human i całą resztą tego tatałajstwa, które już wrzucali po prostu tak, no, jako
ale
podstawki pod
kubek. Ale Two Human, jeśli masz wersji pudełkowej, to zachowaj to, bo to już jest biały kruk.
Właśnie?
Two Human został wycofany ze sklepów, tak, nie można już Two Human... Znaczy, wątpię, żeby w ogóle ktoś miał jakąkolwiek zafoliowaną kopię Two Human, ale był taki moment, że Two Human chyba jakoś przegrał jakąś... Znaczy, nie Two Human, tylko Silicon Knights. Kiedy jeszcze chyba Silicon Knights istniało, oni tam jakąś sprawę przegrali i mieli zakaz sprzedaży Two Human. Więc Two Human w wersji pudełkowej, wiesz, biały kruk.
Okej, okay, no to będę pamiętał. To dobrze, że nie zrobiłem w takim razie z niej podkładki pod kubek. No ale właśnie, no...
No nie, no nie każdemu musi się Crackdown podobać, ja to rozumiem, ale dla mnie właśnie Crackdown był taką ciekawą rozwałką, jak później powiedzmy Infamous na PlayStation 3, no ale to już jest inna historia. Czyli teraz tak spokojnie mówisz, twoje granie się obraca wokół Xboxa One.
Znaczy,
więc...
wiesz, od 2 dni, tak, bo nie ukrywam, że najregularniej odpalaną przeze mnie grą na PS4 jest Destiny. Mhm. Więc...
Jeszcze nadal?
No, to jest...
No to właśnie, to taki, poproszę cię Piotrze o taki status update. Co tam się po prostu w tym Destiny dzieje, bo ja rozumiem, że już teraz nie mówimy Destiny, tylko Destiny 2.0 po Taken King, więc już chyba nie ma takiego grindu, ale nadal chyba są jakieś takie rzeczy, które gracze bardzo chcą mieć, jakieś bardzo pożądana broń jest w tym momencie.
No nie ma w drugim roku Gjallar Horna, więc nie ma czegoś takiego, że no... W ogóle Destiny, szczególnie z ostatnim update'em, tak, który przywrócił do łask te Prison of Elders, które się pierwszy raz pojawiło w The House of Wolves, razem z tym update'em wszystko stało się bardzo, bardzo proste i bardzo przyjemne, można by było powiedzieć, ponieważ do tej pory były między innymi problemy z tą całą mechaniką Infuse, że no generalnie rzecz biorąc mogliśmy jakby przenieść moc jednej broni na drugą, tak? Tylko że nie przenosiła się ona w całości, a tam przenosił się jakiś procent i żeby de facto podnieść jakąś broń tam z 280 na 320, no to trzeba było zużyć przynajmniej cztery różne pukawki. Natomiast teraz jest tak, że po prostu zawsze jest przyjmowana wartość jakby tej rozbieranej broni, co znacznie ułatwia zabawę i no współczynnik grindu naprawdę został dramatycznie obniżony, bo zdobycie broni czy nawet samego sprzętu, tak, na ten najwyższy poziom światła, te 335, nie stanowi takiego wielkiego problemu i no nie trzeba już nawet chodzić na rajdy, żeby to zrobić.
A w ogóle coś ruszyło się, chodzi o jakieś kolejne dodatki, jakieś rozszerzenia, jakieś nowe planety, nowe światy, nowe mapy?
No, nową miejscówkę nam obiecano we wrześniowym rozszerzeniu, które o dziwo jest tańsze niż te dotychczasowe, ponieważ do tej pory było tak, że... To znaczy tak, pierwsze, w momencie kiedy wyszło Destiny w wersji Vanilla, czyli tej takiej podstawowej, no to wiadomo, że musieliśmy zapłacić pełną cenę, natomiast potem Season Pass kosztował, żeby nie skłamać, 140 zł chyba. Więc za te dwa dodatki, których było zawartości tyle, co kot napłakał, i to nie przesadzam, bo przejście dodatku z krotu to była kwestia 40 minut. żeby przejść wszystkie misje fabularne, no to wołało o pomstę do nieba. Natomiast no, Taken King kosztował już pełną cenę, co było zresztą też bardzo ciekawe. Widać było, że Bungie nie chciało się nawet tłoczyć nowych płyt, bo dostawaliśmy na płycie wersję z zeszłego roku i następnie ściągaliśmy 20 parę giga update'ów, więc doskonała polityka. Tak,
jedynie co musieli zrobić, to dodrukować układki po prostu i podmienić.
Dokładnie, tak, bo nawet nadruk na płycie się nie zmienił.
Tak.
Więc
a to ciekawe. Widzisz, ja byłem przekonany, że Destiny będzie... Znaczy, Destiny namieszało, bo jednak liczba kopii, które się sprzedało, to pokazało, że Bungie jest no, niesamowitym studiem deweloperskim. Oni znają doskonale graczy, te ich takie pragnienia, prawda, te motywacje, które nimi kierują, no bo to jest to, że jak spojrzysz po prostu, ile sprzedało się kopii, na przykład Halo 4 czy Halo 5, już nie robionych przez Bungie, a ile sprzedało się Destiny, to wiesz, nowej marki, takiej marki, której, no, która właściwie, no, oczywiście, no, gdzieś za tym, przez to, że za tym stało Bungie, to nie było tak, że pojawia się jakiś nieznany deweloper i próbuje nam przedstawić nową grę. No ale jednak pokazali, że oni wiedzą, jak robić gry i wiedzą, jak je konstruować tak, żeby przyciągać graczy do niej. Tylko ja miałem problem z tym z Destiny, że ja oczekiwałem, wiesz, trochę bardziej rozbudowanego świata, trochę więcej elementów fabularnych. Jednak w Halo mi się podobało to, że był ten Master Chief i że była ta historia wokół niego, która mnie wciągała. Tutaj nie potrafiłem się odnaleźć. I zastanawiam się, czy nie wiem, czy kolejna część Destiny, czy w ogóle oni planują, nie wiem, drugą część Destiny, nie wiem, za rok, za dwa wydać, będzie miała coś takiego, czy to będzie po prostu tak naprawdę rozbudowanie tego, co już teraz jest.
To znaczy ten wrześniowy update, który dążyłem do tego, że ma kosztować zaskakująco mało jak na standardy Bungie i kolejnych rozszerzeń, ponieważ on na PSN-ie jest, nie wiem jak na Xboxie, ale na PSN-ie jest w tej chwili w preorderze za 125 zł, więc no to jest połowa jakby normalnej stawki. W każdym razie ten dodatek podobno ma być największym rozszerzeniem fabularnym, co można złośliwie powiedzieć, że nie będzie zbyt trudne, ale właśnie ma być największym rozszerzeniem fabularnym dotychczas i rzeczywiście ma wprowadzić trochę fajnych rzeczy. Oni przede wszystkim nie boją się korzystać jakby z dobudowywania do mitologii tego świata, tak? No bo teraz mamy poznać historię w ogóle ludzi, którzy stoją jakby za całym tym eventem Iron Banner, który się pojawia raz na miesiąc. Mamy poznać właśnie całą historię tego, skąd się wzięły poszczególne nazwy, bo właśnie cały osprzęt i bronie, które wypadają w trakcie tego eventu, są nazwane po jakichś tam postaciach i właśnie teraz mamy poznać ich losy. Więc no to jest takim ciekawe z punktu widzenia osoby, która rzeczywiście gra i posługuje się tym sprzętem i no jakby chciałaby wiedzieć coś więcej, więc tutaj...
No tak, ale to już jest taki poziom bardzo taki zaawansowany, nie?
Tak, to jest poziom zaawansowany, ale też bardzo pozytywnie można odebrać wiadomość, która pojawiła się bodajże, nie wiem, ze 2 miesiące temu, że Bungie zwinęło scenarzystów z BioWare.
O.
Także to może trochę namieszać ewentualnie już w przyszłym roku, bo oni rzeczywiście planują Destiny 2, natomiast no, nie wiemy, kiedy one wyjdzie.
Bo oni podpisali tę umowę z Activision na ile lat?
10.
Na 10? Na 10. Czyli no nie są jeszcze chyba nawet w połowie, więc spokojnie mają czas, żeby coś nowego jeszcze wymyślić, chodzi o kolejną dużą część, tak? Więc no mam nadzieję, że takich dodatków będzie więcej.
Ja i tak jestem.
I wtedy, tak jak ty czekasz na jedno wielkie wydanie Game of the Year Wiedźmina 3, to tak ja czekam właściwie na Destiny.
Oj, to się utopi.
I wtedy sobie wrócę do Destiny i rozegram to wszystko jeszcze raz.
To się możesz utopić. Tylko wiesz, no tutaj właśnie wspomniałeś o tym, że spodziewałeś się w ogóle po tej grze czegoś trochę innego, tak, że to będzie bardziej rozbudowane. Ta gra była o wiele bardziej rozbudowana, tylko że tam doszło na niedługo przed premierą, zresztą dlatego ta premiera była opóźniona, ale tam niedługo przed planowaną premierą doszło do jakichś strasznych przetasowań w samym studiu i właśnie efekt tego był taki, że oni tą grę strasznie okroili, co no, wynika chociażby właśnie z faktu, że DLC, które dostaliśmy do tej pory, wszystkie trzy bazują właśnie na tym, co zostało wykrojone z podstawki.
No
to miało wyglądać zupełnie inaczej i no...
Znaczy mnie najbardziej zasmucił fakt, że te planety są, że tak właściwie no nie ma tych planet, tak, że ten układ jest taki, że jest Mars, prawda, że masz Wenus, o ile się nie mylę, tak, masz Ziemię, jeszcze jest jakaś planeta, Księżyc.
Księżyc jeszcze do tego też jest.
Ale na każdym tym miejscu, na każdej planecie, czy na Księżycu masz tylko jedno takie miejsce, prawda, że ono jest duże, ono jest ogromne, ale jest jedno i no, z czasem, prawda, można... Znaczy, pamiętaj, że jak grałem w Destiny, to muszę przyznać, że ta choroba takiego grindowania, takiego, wiesz, powtarzania tych odgrywania tych samych misji, no... Znaczy nie tyle, że mi to nie przeszkadzało, tylko po prostu, no wiesz, no przyjemnie się strzela, więc to jest jakby takie coś, co jest najistotniejsze w strzelance, więc to nie było jakimś takim ogromnym problemem, ale w pewnym momencie no, stwierdziłem, że ten mój czas, który ja wkładam, żeby właśnie wygrindować jakieś tam jakąś walutę specjalną, żeby jakąś broń polepszyć, czy kupić, czy za te punkty, no nie, z tych banerów, no przyszedłem do wniosku, że nie, że muszę przestać, bo za dużo czasu na to tracę, no ale to jest inna historia, no, ale cieszę się, że Destiny się trzyma i jestem pod wrażeniem, że tak długo jeszcze cały czas grasz.
Ale no. Wiesz co, to też jest kwestia ludzi. To też jest kwestia ludzi, bo w momencie, kiedy wiesz, Bungie co prawda rzuca ten nowy content, ale prawda jest taka, że gdyby nie to, że po prostu mam jakby stałą ekipę, z którą gram i z którą też się spotykam tak normalnie poza, w realu można powiedzieć bezczelnie, tak. Ale że właśnie chodzi też o to, że po prostu to ludzie, których znam, których lubię i no sympatycznie mi się z nimi gra i nawet wiesz, nawet kwestia taka, że idziemy do Prison of Elders, widzimy, że jest powtórka sprzed 3 tygodni, ale i tak tam idziemy, bo strzelając do Vexów i całej reszty tej radosnej hałastry, po prostu sobie pogadamy i się dobrze bawimy, więc
no nie, dokładnie, to jest najważniejsze. Łączy. No, gry łączą ludzi też i też, powiem tak, że pewnie jakbym miał taką podobną sytuację, kto wie, czy dłużej bym nie został w Destiny, ale no to jest właśnie to też bardzo istotne, wiesz, dobra ekipa.
A przepraszam, na jakiej platformie grałeś?
Grałem na PlayStation 4 i grałem właściwie tylko na PlayStation 4. Chciałem powiedzieć, że grałem też na PlayStation 3, ale teraz uświadomiłem sobie, że grałem tylko w becie na PlayStation 3, bo chciałem zobaczyć, jak ta gra wygląda na poprzedniej generacji. No. Ale jestem jakby kilka dodatków do tyłu, więc tak jak mówię, czekam na jedno zbiorcze wydanie, być może za parę lat.
No ale to wiesz, takim zbiorczym wydaniem już było The Taken King, gdzie właśnie ułatwili, tak. Obniżyli strasznie próg wejścia.
Bardzo dużo ludzi wtedy też zaczęło swoją przygodę z Destiny i oni zupełnie nie mają jakichś takich negatywnych powiązań, wiesz, konotacji z poprzednimi, jakby z poprzednią wersją gry.
Wiesz, ja jestem od bety, wiesz, więc
Adrian
pamiętam. Adrian
Chmielarz, jak gra i tam jak dalej, to cały czas tylko się chwali jakimi fajnymi pukawkami i tak dalej.
No ja jestem od bety, także pamiętam wszystkie potknięcia, które były po drodze, ale muszę też powiedzieć, że zaskakujący jest poziom techniczny tej gry. Mhm. Że naprawdę to, co się czasami dzieje w momencie, kiedy wiesz, kiedy na ekranie masz, no podejrzewam, że około 20 przeciwników w niektórych momentach się znajdzie i ta gra po prostu ani nie chrupnie, a mało tego, są jeszcze sekwencje, kiedy framerate przyspiesza i to już stwierdziliśmy, że to nie jest kwestia tylko mojej konsoli, ale to 3 różne osoby też właśnie powiedziały, że coś tu jest nie tak nagle.
Ta gra jest aż za dobra.
No możliwe, ale właśnie czekam na to, co Bungie zrobi, ponieważ oni zapowiedzieli, że ten dodatek, który pojawi się we wrześniu, nie wyjdzie jako pierwszy na starą generację, bo poprzednie jeszcze wychodziły. Natomiast no, ten jest pierwszym, który jest tylko na obecną i zobaczymy, czy rzeczywiście sprawiło to, że czas, który poświęcali na optymalizację na starej platformie, wpompowany w nową, czy rzeczywiście przyniesie jakieś zmiany, ponieważ wydaje mi się, że mogą pojawić się w końcu zmienne warunki pogodowe, co byłoby naprawdę bardzo fajne.
Znaczy, to utrzymywanie tej starej generacji już tak trochę nie ma sensu, dlatego że to, co jest piękne też Destiny, to jest to, że jeśli masz postać na PlayStation lub masz postać na Xboxie, to możesz grać nią i na 360 i na one. I to samo na PlayStation 3.
Tak, no, bez
do tego czasu prawdopodobnie wszyscy ci gracze z poprzedniej generacji już się przesiedli, więc nie ma to sensu utrzymywać.
Nie, no, Bungie właśnie zapowiadając ten fakt też przy okazji przedstawiło statystykę, że 95% graczy gra na nowych platformach, więc no dla tych 5% no podejrzewam, że byłaby to naprawdę fajna sprawa, natomiast no pewnie jest to już po prostu nieopłacalne.
Mhm. Ale a propos liczb, tak powoli już będziemy kończyć, 20 urodziny kończy Quake, 22 czerwca.
Mój Boże!
Powstała gra, która zmieniła świat online'owej rozgrywki. No i Destiny na pewno też zawdzięcza wiele Quake'owi. Ja tylko powiem, że a propos właśnie Quake'a, na E3 pojawiła się zapowiedź Quake Champions, I nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć się cokolwiek. Oczywiście oni nie pokazali rozgrywki, tylko rendery i tam...
No ale tak, ale to zapowiedzieli...
To wygląda mi jak będzie jakiś Overwatch, bo powiedziano, że to będzie gra, która będzie miała wiele unikalnych postaci z wyjątkowymi zdolnościami.
Hip, hip, hura, tylko że też przy okazji zapowiedzieli, że to będzie tylko PC, co automatycznie jakby skreśliło to z mojego radaru, no bo mówię, mój PC to jest Excel i jakiś film ewentualnie. A...
No tak, znaczy śmieszne jest to, że po prostu oni tam tutaj Quake Champions i oni się obudzili po sukcesie właśnie Overwatcha z tą grą, być może dlatego nic nie pokazali oprócz renderów, no i też trochę mnie śmieszy, że Quake Champions i Unreal Tournament, nie? I być może będzie dwaj owieczni wrogowie znowu w szanki się zejdą i
jak we wczesnych latach 2000, tak?
No dokładnie, nie? Cofamy się do wspaniałych tych lat, kiedy mieliśmy dużo wolnego czasu.
I... Ja jestem bardzo Quake'owi wdzięczny za to, że istnieje, ponieważ umilił mi bardzo wiele lekcji informatyki i lekcji niemieckiego, ponieważ nasz nauczyciel miał taki właśnie obyczaj, że schodził z nami do pracowni informatycznej, my odpaliliśmy sobie Quake'a dwójkę, natomiast on przeglądał strony z ładnymi paniami, więc... To były bardzo edukujące.
I to były dobre czasy, to dzisiaj bardzo... to by zjedli za coś takiego, nie, że...
No ale to wiesz, tryb incognito pewnie musiałby odpalać, ale...
No, dokładnie. Piotrze, serdecznie ci dziękuję za...
Ja również dziękuję,
było, rozmowę.
Było mi bardzo miło wpaść tutaj w twoje progi, do twojego wirtualnego studia.
Trochę mam nadzieję mi wybaczysz, że ten podcast był taki spontaniczny, że nie było nic sformatowanego.
Ale wiesz co, to jest bardzo miłe odstępstwo od normy, ponieważ ja przed każdym nagraniem podcastu po prostu dostaję linka, że tu masz rozpiskę, zapoznaj się, ta kolejność, nie ma zmian. I tam jest po prostu trochę taki reżim trzymany przez Roberta, którego serdecznie pozdrawiam. Ale właśnie tak na spontanie też było bardzo miło.
Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom i słuchaczom też podcastu, jeśli tutaj specjalnie przyjąłem właśnie postać Piotrka. Pamiętajcie, żeby odwiedzać nas na naszej stronie www.fantasmagieria.net. Podcast można znaleźć na padtv.pl. No i cóż, no, do następnego. Hej.
Dzięki wielkie, hej.